21.31, przy mikrofonie jest Grzegorz Woś. Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja i zapraszam na rozmowy niedokończone. Będzie to druga część naszej dyskusji na temat zmiany w polskiej armii. Dyskusję rozpoczęliśmy już na antenie telewizji Trwam. Witam bardzo serdecznie w naszym studiu pana generała broni Bogusława Samola, który jest konsultantem pełnomocnika ministra obrony narodowej do spraw strategicznego przeglądu obronnego, a także byłym dowódcą Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Witam serdecznie, panie generale.
Dobry wieczór ojcu, dobry wieczór państwu.
Jest z nami pan profesor doktor habilitowany Hubert Królikowski, doradca pełnomocnika ministra obrony narodowej do spraw strategicznego przeglądu obronnego, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Temat, który podejmujemy, można powiedzieć, jest tematem bardzo szerokim. Zmiany w polskiej armii, tak jak cała armia, armia, na którą patrzymy, widząc najpierw żołnierza, cały jego ubiór, choćby sprzęt, to wszystko, czym dysponuje, aż po pewne strategie, pewne plany, pewne rozwiązania, które mają służyć temu, by Polska jako kraj była krajem bezpiecznym i by Polacy w tym kraju czuli się również bezpieczni. I na początku chciałem zapytać naszych gości o to, jak dzisiaj stan polskiej armii się przedstawia, jak polska armia wygląda dzisiaj. Wiadomo, że w krótkich słowach tego zrobić nie można, natomiast myślę, że z każdym kolejnym zdaniem, każdą kolejną frazą ten obraz naszym słuchaczom będziemy starali się nakreślać. Pan generał.
Dobry wieczór państwu. Stan armii, przede wszystkim, jeżeli chodzi o wielkość struktur organizacyjnych i wyposażenie, zależy zawsze od decyzji politycznych, ale te decyzje polityczne też są podejmowane w stosunku do wielu aspektów, a przede wszystkim w stosunku do możliwości finansowych państwa. Od wielu lat widzimy zwiększanie budżetu PKB w Polsce, a jednocześnie zwiększanie wydatków na modernizację techniczną. Niemniej jednak możemy powiedzieć, że liczebność sił zbrojnych wobec nowo powstających zagrożeń u naszych granic, szczególnie na wschodzie, że jest trochę niezadowalający. To podkreślano wiele razy w wypowiedziach i dziennikarzy, częściej dziennikarzy, jak również specjalistów zajmujących się sprawami bezpieczeństwa militarnego w Polsce. Było to spowodowane wieloma aspektami. Oczywiście też i w jakimś sensie działaniami wojskowych, nas wojskowych, którzy realizowaliśmy zadania polityczne. Czy dzisiaj armia jest wystarczająco silna, czy liczebnie, jak również pod względem wyszkolenia, ażeby sprostać współczesnym wymaganiom bezpieczeństwa? Właśnie na to pytanie ma odpowiedzieć zakończony aktualnie strategiczny przegląd obronny prowadzony przez pełnomocnika ministra obrony narodowej do spraw strategicznego przeglądu, pana ministra Szatkowskiego. Właśnie ten zespół zakończył już pracę miesiąc temu. Przygotowane są rekomendacje i propozycje dla władz politycznych, a szczególnie kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie rozwijania zdolności obronnych państwa polskiego, ale przede wszystkim zdolności operacyjnych polskich sił zbrojnych, które mają jedno z ważnych zadań wynikających z 26 artykułu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ten artykuł nakłada zadanie na polskie siły zbrojne. I tutaj mamy dzisiaj okazję z panem profesorem przekazać państwu wiele informacji. Oczywiście będziemy się odnosić w tych informacjach do tych rzeczy, o których dzisiaj możemy mówić, bo część jest niejawnych, a część będzie jeszcze prezentowanych przez nasze kierownictwo. A raczej chcielibyśmy mówić też o sposobie prowadzenia tego strategicznego przeglądu obronnego, bo to jest swoistego nowum w historii Polski, dlatego że mimo że był 3 razy strategiczny przegląd obronny prowadzony, to ten ostatni jest naprawdę prowadzony w inny sposób.
Też jeżeli mówimy o stanie sił zbrojnych, to chcieliśmy przypomnieć o tym, że mamy tendencję do oceniania stanu sił zbrojnych przede wszystkim patrząc na zakupy nowego uzbrojenia czy pryzmat defilad, które oczywiście te aspekty są bardzo ważne, ale musimy pamiętać o tym, że stan sił zbrojnych to nie tylko samo wyposażenie techniczne czy pojedyncze egzemplarze nowoczesnego uzbrojenia, ale to jest również system dowodzenia, to jest system szkolenia, system utrzymywania ludzi w służbie, zachęcania do tej służby, szkolnictwo wojskowe, organizacja struktur sił zbrojnych, jednostek, nawet rozmieszczenie tych jednostek na terytorium kraju, zdolność do mobilizacji, wzajemne uzupełnianie się i synergia poszczególnych elementów sił zbrojnych, i na to również zwracamy bardzo mocną uwagę w strategicznym przeglądzie obronnym. Tak? No, mamy też element nowej jakości w siłach zbrojnych, jakim są Wojska Obrony Terytorialnej. Tak? Dzisiaj został dokonany kolejny ważny krok w rozwoju tej formacji, więc jeżeli mówimy o stanie sił zbrojnych, to jest to naprawdę zagadnienie bardzo złożone i oczywiście możemy mówić o poszczególnych elementach, ale uchwycenie całego obrazu jest bardzo trudne, tak? I to też powoduje, że to wyzwanie, z którym zmierzył się zespół ministra Tomasza Szatkowskiego, no było rzeczywiście pracą, można powiedzieć, tytaniczną.
Ja chciałbym dodać jeszcze jeden taki punkt, bardzo ważny z punktu widzenia operacyjności sił zbrojnych, a mianowicie jest złe rozmieszczenie jednostek sił zbrojnych, polskich sił zbrojnych na terytorium Rzeczpospolitej. Ja tylko przypomnę, kiedy jest ta sprawa powtarzana w mediach również i w naszych dyskusjach, że aktualnie na obszarze, gdzie jest najbardziej zagrożony potencjalną agresją, praktycznie nie istnieją wojska. Jeżeli jest to kilka jednostek o niskich stanach gotowości bojowej, a trzon zasadniczych wojsk, w tym wypadku wojsk lądowych, znajduje się na zachodzie Polski. I tutaj ja to troszeczkę użyję takich żartobliwych określeń, kiedy służyłem w strukturach wojskowych Sojuszu Północnoatlantyckiego i informowaliśmy się nawzajem wśród generałów o stanie sił zbrojnych poszczególnych państw, to moi koledzy żartowali nawet z Niemiec, dlaczego, jak to się stało, że Polska ma najsilniejsze wojska lądowe na zachodzie Polski, czyżby Polska jeszcze raz szykowała się do wojny z Sojuszem Północnoatlantyckim. Dla nich to było niezrozumiałe i dzisiaj toczy się szeroka dyskusja, uważam, z punktu widzenia strategii wojskowej, mało istotna, kiedy zarzuca się kierownictwu Ministerstwa Obrony Narodowej odnośnie, obwinia się w zasadzie osłabianie 11. Dywizji Kawalerii Pancernej przez to, że czołgi, jedne z najnowocześniejszych na świecie i w Europie, a więc Leopardy, są przemieszczane z kierunku zachodniego na terytorium na wschód od Wisły. Ja uważam tak, że to jest jak najbardziej słuszna decyzja, ponieważ nie można przemieścić całych dywizji, całych brygad z racji tego, że to wymagałoby i niosło niesamowite wysokie koszty, które by potrzebne byłoby wyłożyć na budowę nowych koszar, ale również na to, że trzeba byłoby przenieść kilkanaście tysięcy oficerów, podoficerów z tych rejonów, na to nas nie stać. Natomiast w oparciu o istniejącą bazę koszarową można te jednostki rozwijać tu na wschodzie, a jednocześnie wyposażać je w nowoczesny sprzęt, aby ten sprzęt jak najbardziej nowoczesny był w pobliżu potencjalnych działań zbrojnych. I nie zgodzę się ze stwierdzeniem wielu byłych wojskowych, że oto dywizja 11 została rozbrojona. Absolutnie nie. 11 dywizja w wypadku konfliktu zbrojnego prawdopodobnie, no takie trzeba przyjąć założenie, rozbita by była już w czasie przemarszu na odległość ponad 600 km od granicy zachodniej. Bo dla przypomnienia, Żagań to jest 50 km od zachodniej granicy na wschód, a więc tutaj patrząc po rozmiarach geograficznych naszego obszaru, to ponad 700 km ta dywizja musiałaby maszerować. W sytuacji konfliktu zbrojnego, który by się rozpoczął w sposób nieprzewidziany i w sposób gwałtowny, ta dywizja prawdopodobnie nie ma szans na wykonanie jakichkolwiek zadań operacyjnych na wschodzie Polski. Jak najbardziej wzmacnianie granicy polskiej poprzez redyslokację nowoczesnego sprzętu do tych jednostek aktualnie istniejących jest ze wszech miar słusznym.
Też jeżeli mówimy o stanie armii, to musimy ją też odnosić do tego, czym dysponuje potencjalny przeciwnik, jaki poziom reprezentuje, jakiego sprzętu używa. I tak na przykład lżej opancerzony transporter, który jest możliwy do przerzutu drogą powietrzną w odległe rejony misji, no może się sprawdzić w działaniach misyjnych, natomiast już w starciu z konwencjonalnym przeciwnikiem, który dysponuje silną bronią pancerną i silną artylerią, no już te zalety związane z mobilnością okazują się, czy też mogą się okazać niewystarczające. Tak samo, jeżeli mówimy na przykład o pytaniu, na co stawiać, na jakość czy na ilość, to też nie jest prosta odpowiedź na to pytanie. Trzeba znaleźć odpowiedni balans między tymi dwoma czynnikami. Na pewno nie można mówić, że jakość zamiast ilości, tak? Bo pamiętajmy o tym, że konflikt zbrojny może być bardziej długotrwały. Możemy mieć do czynienia potencjalnie z przeciwnikiem, który użyje bardzo znacznego potencjału i w tym wypadku pojedyncze egzemplarze nowoczesnego sprzętu, czy bardzo dobrego jakościowo, może się będą sprawdzać przez chwilę, ale będą priorytetowym celem dla przeciwnika i dosyć prędko pewnie zostaną wyeliminowane. Z jednej strony, tak jak wykazał to strategiczny przegląd obronny, pewnie należałoby rozważać zakupy nowoczesnych samolotów klasy F-35, ale z drugiej strony nie powinniśmy również zapominać o modernizacji istniejącego sprzętu, na przykład czołgów T-72, podobnie jak to robią inne państwa, tak? Stosując nowe rodzaje amunicji, poprawiając system kierowania ogniem, czy system łączności, czy instalując w nich systemy zarządzania polem walki, znacznie podnoszą wartości tych czołgów, więc jest to istotne nie tylko dla utrzymania potencjału, ale chociażby po to, żeby móc szkolić żołnierzy i dowódców.
Obecny stan Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest też efektem pewnego sposobu myślenia po zakończeniu zimnej wojny, jak również po wstąpieniu Polski do NATO, kiedy na Zachodzie i w sojuszu wśród wojskowych natowskich lansowano taką oto tezę, że praktycznie komunizm został rozbity, układ warszawski się rozwiązał, nie ma wiele zagrożeń, w ogóle militarnych zagrożeń wobec terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego, a raczej grożą nam zamachy terrorystyczne i inne zjawiska. I tą tezę również przyjęto w Polsce i generalnie przyjęto takie założenie, że w związku z przynależnością do Sojuszu Północnoatlantyckiego Polska powinna budować zdolności ekspedycyjne na potrzeby misji poza granicami terytorium państwa polskiego, poza terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oczywiście polskie siły zbrojne nadal powinny utrzymywać pewne i określone zdolności do wykonywania zadań w ramach sojuszu poza terytorium naszych państw, ale przede wszystkim w myśl artykułu 3 Traktatu Północnoatlantyckiego każde państwo ma nałożony obowiązek wręcz budowanie zdolności swoich sił, swoich zdolności obronnych, aby prowadzić działania obronne w ramach artykułu 5, a więc kolektywnej obrony. W związku z tym należało tak myśleć. Niemniej jednak dopiero w 2014 roku wojna rosyjsko-ukraińska uzmysłowiła tak politykom na Zachodzie i Wschodzie, że należy zmienić podejście do budowy sił zbrojnych i budowy ich zdolności. I w związku z tym dzisiaj jest to bardzo potrzebne, aby te nowe zdolności zostały zbudowane. Zaczęła się zmieniać też i mentalność, ale jeszcze wrócę do tych ostatnich lat. Przez takie myślenie, że oto Polsce nic nie zagraża i Sojuszowi Północnoatlantyckiemu, bo jest najpotężniejszym na świecie, w Polsce ograniczano wydatki na zbrojenia. Co mam na myśli? Mimo istniejącej i funkcjonującej ustawy z 2001 roku o przebudowie i modernizacji sił zbrojnych, gdzie państwo zobowiązało się wydawać na obronę 1,95% PKB, to przez ostatnie lata, gdzieś od 2008-2009 roku, te wydatki spadły poniżej tego progu, a więc tutaj utraciliśmy szansę, mając środki finansowe zagwarantowane z jednej strony ustawą i potrzebami operacyjnymi sił zbrojnych, jednak następowała redukcja i dzisiaj borykamy się z wieloma trudnościami w zakresie zdolności operacyjnych do prowadzenia operacji obronnych w ramach artykułu 5.
Musimy też pamiętać o tym, tutaj jeszcze wzmacniając to, o czym mówił pan generał, że tak naprawdę budując siły zbrojne zdolne do wypełniania zadań konstytucyjnych, czyli ochrony nienaruszalności granic i obrony integralności terytorialnej państwa, nie tracimy zdolności do prowadzenia operacji w ramach misji międzynarodowych. Natomiast dążąc tylko w kierunku budowania zdolności misyjnych, najprawdopodobniej możemy utracić zdolności do obrony własnego terytorium.
Wspomnieliśmy o Wojskach Obrony Terytorialnej, to chyba tak patrząc okiem zwykłego obywatela najbardziej zauważalna zmiana, jeżeli chodzi o polską armię. Ja chciałem zapytać, jak na dzień dzisiejszy wygląda sprawa rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej?
Wojska Obrony Terytorialnej są bardzo istotnym elementem systemu bezpieczeństwa narodowego, bardzo ważnym elementem całego układu obronnego państwa. Często są deprecjonowane, ale niesłusznie. No, musimy pamiętać o tym, może zaczynając z drugiej strony, tak? Nawet jeżeli chodzi o Sojusz Północnoatlantycki, to Wojska Obrony Terytorialnej mają olbrzymie znaczenie, jeżeli chodzi o budowanie własnych zdolności obronnych. Artykuł 3 Traktatu Północnoatlantyckiego nakłada na państwa obowiązek budowania własnych zdolności obronnych. My często mówimy o artykule 5, gdzie państwa członkowskie są zobowiązane do pomagania sobie, ale w ramach posiadanych zdolności. Zapominamy o artykułach wcześniejszych, gdzie jest mowa o obowiązku budowania własnych zdolności obronnych. Musimy pamiętać o tym, że musimy stworzyć tym wojskom natowskim możliwość przyjścia na terytorium Polski. Musimy zabezpieczyć ich ruch i przegrupowanie. To jest niewątpliwie jedno z zadań, gdzie ważną rolę będą pełniły Wojska Obrony Terytorialnej, nie mówiąc już o innych zadaniach w wypadku wojny, czy też w wypadku narastania kryzysu o takim charakterze polityczno-militarnym, czy nawet kryzysu rozumianego jako katastrofy naturalne, czy też spowodowane przez człowieka, gdzie obrona terytorialna też będzie się przygotowywała w tym zakresie do współpracy z władzami cywilnymi. No, musimy też pamiętać o tym, że jest to element budowania też pewnego zaplecza mobilizacyjnego i przygotowania obronnego ludności. Zwróćmy uwagę na to, że wiele osób marzy o służbie w wojsku, ale nie wszyscy tą służbę w wojsku zawodowym mogą podjąć. To wynika z różnych uwarunkowań, natomiast forma tej służby w Wojskach Obrony Terytorialnej daje taką możliwość, żeby łączyć te aspekty życia cywilnego ze służbą ojczyźnie w mundurze. Mało tego, jest to też olbrzymi zasób, który pozwala na budowanie postaw patriotycznych, postaw obywatelskich, formowanie odpowiednich zachowań, tak, czy też nawet prowadzenie edukacji. Więc Wojska Obrony Terytorialnej uważam, że zdecydowanie powinniśmy dać szansę tej formacji, na rozwój, tak, a nie deprecjonować, a raczej się zastanawiać, w jaki sposób ten projekt udoskonalać i prowadzić w tym kierunku, żeby był jak najbardziej korzystny.
Ja chciałbym dodać, że jesteśmy świadkami dzisiaj w Polsce wielkiej kampanii, która wyraża sprzeciw w zasadzie, a przede wszystkim krytykuje ideę tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Dla mnie to jest dziwne, dlaczego tak się dzieje. Ja powiem, powiem powód, dlaczego tak myślę. W wielu krajach i natowskich, i które nie są członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego, Wojska Obrony Terytorialnej są ważnym elementem systemu bezpieczeństwa, systemu obronnego tych państw. Dla przykładu, wszystkie kraje bałtyckie, jako kraje flankowe Sojuszu Północnoatlantyckiego, a w tym i Polska. Polska do tej pory zrezygnowała przed laty 2008 roku dokładnie po decyzji dowództwa wojsk lądowych o likwidacji tych wojsk, chcąc włączyć te jednostki w skład wojsk lądowych, tych operacyjnych, mając na celu zwiększenie ich operacyjności. Absolutnie to nie nastąpiło. Kraje neutralne, Szwecja, Finlandia, Szwajcaria, nawet Wielka Brytania, członek Sojuszu Północnoatlantyckiego, utrzymuje siły obrony terytorialnej. Wydawać by się mogło, kto Wielkiej Brytanii zagraża, że aż należy utrzymywać siły obrony terytorialnej. Przecież to jest kraj wyspiarski. A jednak tam wojska są. Już nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych, o mocarstwie, które prowadzi różne działania, różne operacje zbrojne, no, praktycznie w obszarze całego globu, jednak utrzymuje swoje wojska obrony terytorialnej, które wykonują zadania takie w czasie pokoju, jak są przygotowane na czas wojny. W latach 90. podejmowano próby i podjęto takie próby po wyjściu Polski z Układu Warszawskiego o wzmocnienie potencjału wojsk lądowych komponentem wojsk obrony terytorialnej. Te wojska w gorszym czy lepszym stanie funkcjonowały do 2008 roku. Jednak na nieszczęście podjęto taką decyzję, gdzie zlikwidowano te jednostki. W moim przekonaniu i przekonaniu wielu oficerów, i nie tylko, bo też znajdują się i eksperci o spraw obronnych, którzy zakładają i twierdzą, że wręcz obrona terytorialna jest bardzo potrzebna. Taki w czasie pokoju, która by mogła wspierać lokalne społeczeństwa w zwalczaniu chociażby likwidacji klęsk żywiołowych, a w czasie wojny wykonywać i zadania operacyjne, jak również i wiele, wiele innych zadań, chociażby też z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, przecież trzeba się liczyć z pożarami, zatopieniami i tak dalej w czasie wojny. Te zadania mogą być przez te grupy, ugrupowania wykonywane, a przez to odciąża się wojska operacyjne. Druga sprawa. Dużo się dyskutuje i oskarża władze państwowe o to, że środki finansowe z modernizacji przedtechnicznej głównie idą kosztem wojsk operacyjnych na obronę terytorialną. Tylko nikt się nie zastanowił, jak wielkie te środki są. I na dobrą sprawę, ile z tych środków wydano w tej chwili, bo przecież mówimy o tym, że te wojska dopiero się tworzą. Tworzy się koncepcja ich budowy, tworzy się koncepcja ich wykorzystania w różnych sytuacjach i kryzysowych, w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Także uważam, że nie powinno się krytykować tej idei, a raczej uczestniczyć w dyskusji i podpowiadać władzom, w jakim celu należałoby skierować wysiłki państwa polskiego w celu wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej. Bo często wojskowi, którzy dzisiaj krytykują wojska terytorialne, mówią tak, no tak, ale w czasie obrony to teren nam będzie sprzyjał, że wojska będą bardziej skuteczne w działaniach obronnych na terenie własnego kraju. To jest prawda, ale jeżeli mówimy i później krytykujemy obronę terytorialną, a przecież ci żołnierze będą znali teren, na którym dzisiaj mieszkają, jak własną kieszeń, ażeby podejmować skuteczne działania przeciwko jednostkom potencjalnego agresora.
Czyli to jest bardziej zachęta dla tych, którzy no, czują się patriotami, ale też patriotami w takim wymiarze lokalnym.
Jak najbardziej. Jak najbardziej. Przecież dzisiaj obserwujemy niesamowity powrót do patriotyzmu w Polsce, prawda? A szczególnie wśród młodych ludzi. Zaczynając od szkół wojskowych w szkołach średnich i w szkołach średnich, prawda? Organizacje proobronne. Do tych organizacji proobronnych nie tylko chcą należeć chłopcy, ale również i dziewczęta. To jest nową w historii Polski, w historii państwa polskiego, że panie poczuwają się również do obowiązku obrony terytorium Rzeczypospolitej. Poza tym jest dużo chętnych do służby kontraktowej w siłach zbrojnych. Oczywiście nałożony limit w poprzednich latach ogranicza nabór dobór ilościowy do tych wojsk. A więc dzisiaj młodzież wyraźnie wraca do tradycji patriotyzmu, a tym jest mówiąc, krótko mówiąc, do konieczności i obowiązku obrony Rzeczypospolitej. Zresztą to wynika z konstytucji. Z tym, że tak jest na co dzień, że konstytucja się zna często, a się w życiu jej nie stosuje, jeżeli chodzi o nasze obowiązki wobec państwa i ojczyzny. Natomiast to jest taki, w moim przekonaniu, ewenement, że młodzież właśnie jakby odnawia polskie społeczeństwo w dążeniu do zbudowania zdolności obronnych i uczestniczenia w procesie budowania tych zdolności na potrzeby ojczyzny. To jest i wychowawcze, i jak i pokazuje też i nam starszym, że wiele zmian idzie w dobrym kierunku w państwie polskim.
Ja też chciałem zwrócić uwagę na to, już o tym dzisiaj wspominaliśmy, że kiedy się okazało, że Polska dysponuje taką jednostką jak Grom, to młodzi ludzie przestali się pytać, jak wstąpić do Legii Cudzoziemskiej, a zaczęli się pytać, jak wstąpić do Gromu. Wiadomo, że wszyscy do Gromu nie trafią, ale obrona terytorialna daje szansę właśnie spełnienia się poprzez służbę wojskową w tej formacji. Warto też zwrócić uwagę, że generalnie w latach 90., kiedy były podejmowane próby odbudowy obrony terytorialnej, jak i obecnie, no, na czele tych formacji ich dowódcami byli właśnie bardzo doświadczeni komandosi. W latach 90. był to generał January Komański, obecnie jest to żołnierz jednostki wojskowej komandosów, generał Wiesław Kukuła, więc to też jakby pokazuje dbałość o jakość tej formacji.
Mówiliśmy sobie o tych zmianach, które już powolutku widać, choćby na przykładzie Wojsk Obrony Terytorialnej. Ja chciałem zapytać jeszcze o to, jakie inne, najważniejsze wyzwania przed polską armią stoją w perspektywie najbliższych lat. Możemy mówić o kilku latach, ale też tak jak w telewizji to podkreślaliśmy, o kilkudziesięciu nawet latach, bo tak szeroko trzeba patrzeć na sprawę obronności. Więc poza tymi widzialnymi już znakami, jak Wojska Obrony Terytorialnej, co jeszcze? Modernizacja pewnie armii, ale też może zwiększenie liczby żołnierzy?
Strategiczny przegląd obronny ma perspektywę 2030+. W zasadzie nasze prace doprowadziliśmy do roku 2032 i no, pan redaktor, przepraszam, ojciec wspomniał już o kwestii modernizacji technicznej, o Wojskach Obrony Terytorialnej rozmawialiśmy, ale to do tego się nie ogranicza. Strategiczny przegląd obronny dostrzega również potrzebę zwiększenia jednostek bojowych, na przykład konieczność stworzenia kolejnej czwartej dywizji w ramach sił zbrojnych. To są też elementy takie, które może nie są tak widowiskowe jak tworzenie kolejnych oddziałów, związków operacyjno-taktycznych czy modernizacja techniczna, ale to jest kwestia modernizacji systemu szkolenia wojskowego, rozumianego zarówno jak i powszechne przygotowanie obronne, powszechne przeszkolenie wojskowe, ale również szkolenie oficerów, tak? Czyli to powiedzmy wyższe zawodowe szkolnictwo wojskowe, system doskonalenia tych kadr. To, o czym mówił pan generał, rozbudowa, zmiana infrastruktury wojskowej, która pomoże na przeniesienie części jednostek wojskowych w inne rejony Polski, tam gdzie jest to bardziej potrzebne. Kwestia zarządzania zasobami obronnymi i cały czas doskonalenia tego systemu. No, kwestie takie jak na przykład program mobilizacji gospodarki. No, te rzeczy się już w tej chwili dzieją. Na przykład teraz jest w procesie nowelizacji ustawa, która mówi właśnie o PMG, tak, czyni ten system bardziej adekwatnym do rzeczywistości, możliwym do praktycznego wykorzystania. Więc to jest całe spektrum działań od takich, powiedzmy, logistyczno-codzienno-życiowych, tak, do tak efektownych rzeczy, jak właśnie modernizacja techniczna.
Ja chciałbym dodać jeszcze bardzo ważny aspekt do tego, o czym mówił pan profesor, a mianowicie istnieje przekonanie, a Strategiczny Przegląd Obronny potwierdził to wręcz po przeprowadzeniu wielu analiz, że aktualnie obowiązujący system dowodzenia i kierowania jest dysfunkcyjny i praktycznie uniemożliwia sprawne dowodzenie siłami zbrojnymi, tak w czasie pokoju, w czasie wojny. I Strategiczny Przegląd Obronny, tu mogę powiedzieć, rekomenduje zmianę tego systemu. Istnieje konieczność, szanowni państwo, że ojca, tak jak jest w innych krajach, że siły zbrojne, wojsko musi być dowodzone przez jednego dowódcę zgodnie z zasadą jednoosobowego dowodzenia. Jednoosobowe dowodzenie oznacza w czasie pokoju obowiązek tego dowódcy szkolenia wojsk na potrzeby, w skrócie mówię, przygotowania wojsk na potrzeby operacji obronnych w obronie Rzeczypospolitej i w każdym państwie, ale również ta sama osoba lub kontynuująca to zadanie poprzednika swojego, a jeżeli ją wojna tego generała zastanie, musi ponosić pełne konsekwencje za rezultaty przeprowadzonej operacji obronnej. Przecież mamy przykład 1939 roku, że wojskowi, którzy poprowadzili na szczeblach strategicznych, byli na szczeblach strategicznych w tym wypadku, wojnę obronną. Oczywiście ona była skazana na niepowodzenie, ale nie w taki sposób. Nie w taki sposób i do tej pory nikt za to nie odpowiedział, a to znaczy, że generałowie mogą się czuć zawsze bezpiecznie, bo powie, no ja już odszedłem, za nic nie odpowiadam. A przecież to my generałowie jesteśmy za wiele spraw odpowiedzialni, przede wszystkim za przygotowanie sił zbrojnych do wojny. I ta zasada jednoosobowego dowodzenia musi powrócić. I wielu wojskowych tak uważało i uważa. Z przyczyn tylko dyscypliny wojskowej tutaj nie krytykowaliśmy publicznie poprzedniego obecnego systemu, kiedy on był tworzony. Bo uważamy, wielu z nas generałów uważa, że my powinniśmy dyskutować w gabinetach, przygotować dobre rekomendacje, propozycje, nawet uwagi krytyczne dla polityków i to politycy decydują, które z tych rekomendacji wybierać. I myśmy w tym czasie nie mogli krytykować. Dzisiaj, kiedy już ogólnie się mówi o tym, że system jest zły, my to potwierdzamy. Istnieje grupa oficerów i generałów w Wojsku Polskim, który chce tych zmian. Ta grupa chce, aby siły zbrojne były dobrze przygotowane do przyszłych wyzwań. I mam nadzieję, że to się stanie.
Też pan generał mówił o systemie dowodzenia. Warto zwrócić również uwagę na to, że ten system dowodzenia jest ważny nie tylko z punktu widzenia naszej samowystarczalności obronnej, no bo tego też potrzebujemy, ale też z punktu widzenia współpracy ze strukturami natowskimi. Kiedy te struktury natowskie są u nas i kiedy do nas przyjdą, no to musimy mieć system dowodzenia, który będzie w stanie z tymi wojskami natowskimi współpracować, jak również przejąć je w swoje podporządkowanie i nimi dowodzić. W tej chwili tylko dwa elementy z tego systemu dowodzenia, który u nas funkcjonuje, mają tego typu kompetencje. Jedna to jest struktura międzynarodowa, to jest Korpus Północno-Wschodni, ale to jest struktura międzynarodowa, no i dowództwo komponentu wojsk specjalnych w przypadku reszty systemu dowodzenia, dowództw rodzajów sił zbrojnych, czy też innych tak elementów, które powstaną, osiągnięcie takich zdolności nadal jest wyzwaniem i będzie wymagało ciężkiej pracy.
Tu mogę zdradzić tajemnicę, że rekomendacja Strategicznego Przeglądu Obronnego zmierza w tym kierunku, aby przełożeni polityczni w Ministerstwie Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej i na szczeblu państwa przyjęli nasze propozycje, a mianowicie one mają na celu stworzenia osoby szefa sztabu jako pierwszego żołnierza, który by dowodził oczywiście pod kontrolą władzy cywilnej, a więc ministra narodowej, pana prezydenta i rządu polskiego, dowodziłby i szkoliłby siły zbrojne, żeby to była osoba szefa sztabu generalnego. Po części to się stało, pan generał Surawski, pełniący generał broni, pełniący obowiązki szefa sztabu, kilka dni temu został mianowany przez pana prezydenta, no nie tyle mianowany, co przewidziany jako wódz naczelny na czas wojny. Bo tutaj też mówimy o tym, że tak powiedziałem przed chwilą, że jedna osoba w czasie pokoju i w czasie wojny powinna być odpowiedzialna, ta sama osoba, za rezultaty przygotowania sił zbrojnych do operacji obronnych. I ku temu zmierza. Tutaj na marginesie, mówiąc o tej dysfunkcyjności, o której wspomniałem przed chwilą. Koledzy z NATO, ja sam byłem pytany, będąc dowódcą korpusu w Szczecinie, kto za co w polskiej armii jest odpowiedzialny? Do kogo mają się zwrócić, jeżeli chodzi o ćwiczenia międzynarodowe, o współpracę? Bo dla nich była tylko jasna pozycja szefa sztabu generalnego, ale w relacjach międzynarodowych, ponieważ on jest członkiem Komitetu Wojskowego NATO. Ale z drugiej strony, kiedy on był, jest w tej chwili jeszcze odpowiedzialny za planowanie czy rozwoju sił zbrojnych, czy opracowanie planów obronnych, prawda, tych, mówię, planów operacyjnych, uzgadnienia z NATO, to później w czasie wojny on znika. A na Zachodzie i w każdych innych armiach jest tak, że tak jak planujesz, tak później wykonujesz zadania na podstawie planów i ta sama osoba je nadzoruje te, i egzekwuje te plany. A więc tutaj jest szansa do powrotu do normalności.
Dziękuję. Jeszcze chciałem wrócić do tego, o czym mówiliśmy sobie już w telewizji Trwam o 18.15, o tej tak zwanej misji, jaką spełnia, czy roli, jaką spełnia Wojsko Polskie w społeczeństwie, w procesie wychowawczym młodego pokolenia. Mówiliśmy sobie na przykładzie Wojsk Obrony Terytorialnej choćby o tym, że to jest też kwestia nie tylko służby ojczyźnie, to jest zasadnicza oczywiście sprawa, ale też wychowania. No nie może służyć ktoś, kto gdzieś tam się pojawi znikąd, dostanie broń do ręki i teraz będzie wysłany. Więc chciałem zapytać, jak z perspektywy panów pracy, posługi tutaj dla spraw obronności naszej ojczyzny wygląda właśnie ta kwestia, jak z otwartością też społeczeństwa na to, co proponuje armia właśnie w tych kwestiach wychowawczych, w kwestii spełnienia no, pewnej też, tak byśmy to nazwali, misji w społeczeństwie.
Proszę ojca, szanowni państwo, nasze państwo, nasze społeczeństwo ma dobre doświadczenia z tego, jak armia służy dobrze narodowi. Bo tak, w okresie przedwojennym to właśnie żołnierze służący w Wojsku Polskim ówczesnym otrzymywali wykształcenie. Ja mówię o starych czasach. Uczyli się często pisać, czytać, uczyli się też i zachowania i uczyli się patriotyzmu. Ja sądzę, że i wielu z tych przedstawicieli rodzin chłopskich i robotniczych uczyło się też ich hymnu polskiego, co to jest Polska, co to jest ojczyzna, jak ją traktować. I ci żołnierze byli dumni. Również nawet po okresie, po II wojnie światowej. Szczególnie ciężki dla państwa polskiego. Ja już pomijam tu fakty polityczne, a więc ideologii komunistycznej i tak dalej, i tak dalej. W okresie odbudowy Polski też ci żołnierze korzystali z tego, że byli dokształcani, uczyli się, zdobywali zawody. Dzisiaj troszeczkę jest inna sytuacja w obecnych czasach. Dzisiaj jest inne szkolnictwo na wyższym poziomie, jest bardziej dostępne szkolnictwo dla naszej polskiej młodzieży. I był taki okres, kiedy jakby nie było chętnych do służby wojskowej. To jest kilkanaście lat temu. Ta tendencja w tej chwili wraca. A więc tak jak powiedzieliśmy parę minut temu, rozmawialiśmy o tym, że powraca poczucie patriotyzmu, obowiązku wobec kraju i tak dalej, i tak dalej. Ci żołnierze, którzy służą dzisiaj, oni prezentują dobre postawy obywatelskie. Są wzorem i do naśladowania, dobrym przykładem dla pozostałej młodzieży, dla społeczeństwa polskiego przy pełnym wysiłku szkoleniowym, bo tak naprawdę w jednostkach liniowych naprawdę trwa intensywne szkolenie. Środki na szkolenie są zabezpieczone. Żołnierze się szkolą, jednocześnie powodują swoimi postawami jakby przykład dobrego stosunku w społeczeństwie, dobrego zachowania się. Oczywiście są i wypadki nieregulaminowego zachowania się, ale to przecież my żołnierze jesteśmy częścią społeczeństwa i często się takie sytuacje mogą zdarzać. Oby one nie były jakby tragiczne w skutkach dla naszych współobywateli i tak dalej. O to trzeba tutaj zabiegać, żeby takie sytuacje nie powtarzało. Ale nie, takie sytuacje nie miały miejsca. Ale również wojsko jest szkołą obywatelskiego przygotowania, patriotyzmu. Przecież żeby zostać żołnierzem, to trzeba się kierować jakimiś pobudkami. To nie tylko pensja może zachęcać do służby wojskowej. Bo często jest tak, że służby rozpoczynają młodzi ludzie i po kilku tygodniach rezygnują z tego już w okresie przeszkolenia. No, ja zaczynając służbę 38 lat temu w Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych imienia Stefana Czarnieckiego w Poznaniu byłem świadkiem, kiedy rozpoczynało nas służbę 176, a skończyło 112. Dlaczego? Na pierwszym roku praktycznie w granicach 50 kandydatów się zwolniło, dlatego że nie odpowiadało im to. że przestały ich kusić zarobki czy jakaś lepsze życie, a po prostu nie wytrzymywali służby, tempa służby i tak dalej. Bo żeby wytrzymać takie tempo służby, szkolenia, intensywność szkolenia, pobyt poza domem, to po prostu trzeba się kierować pobudkami wewnętrznymi. Przede wszystkim patriotyzmem, chęcią służenia kraju. Ja nie chciałbym to z siebie przedstawiać i robić autoreklamy, ale cały czas powtarzam mojemu synowi i zięciowi, którzy też są żołnierzami, że do wojska poszedłem nie dlatego, żeby zarabiać. Bo dzisiaj przytaczałem w audycji telewizyjnej moje zdarzenie z historią. Mając 5 czy 6 lat, moja mama zabrała mnie w ramach wycieczki w okolicach, kiedy mieszkaliśmy w okolicach Kraśnika Lubelskiego, na Majdanek. Pamiętam, była bardzo pochmurna, deszczowa pogoda, ale co mnie wtedy przeraziło jako dzieciaka? Ktoś dzisiaj powie, no dziecko było straszone jakimiś widmami historii, ale uważam, że dobrze, bo ja to przyjąłem w ten sposób, że muszę, w tym czasie może się jeszcze nie zastanawiałem, bo to nie był czas, ale miałem w pamięci te stosy bucików dziecięcych, bo byliśmy w tym miejscu. Ja później dzieci woziłem w 95 roku na Majdanek, pokazywałem, podobne wrażenie odnieśli Kasia i Łukasz. I zapoznałem się historię, bo polubiłem historię, przestudiowałem okres Piastów, Kraszewskiego i tak dalej. Byłem dumny z mojej historii, mojego państwa i mojego narodu, gdzie nawet były tragiczne okresy w naszej historii. I w wieku kilkunastu lat postanowiłem zostać żołnierzem. I mimo tego okresu, kiedy się okazało, że trzeba być członkiem partii i tak dalej, to było członkostwo było traktowane marginalnie, ale generalnie była chęć służenia państwu, Polsce i obrony, bo wtedy mówiono o tym i wpajano nam w mediach i w ogóle w aktualnej polityce ówczesnej, że głównym zagrożeniem to jest Sojusz Północnoatlantycki, a przede wszystkim Niemcy. I mając te w pamięci obrazki, ale też w pamięci dyskusje moich rodziców, rodziny, przyjaciół, znajomych moich rodziców, kiedy mówili o okropnościach II wojny światowej, to budowało we mnie poczucie odpowiedzialności, służenia jako żołnierz. I być może dlatego zniosłem spokojnie trudy służby. Bo tak na końcu chciałbym Państwa poinformować, że kiedyś małżonka moja wyliczyła mi, no przez 2 lata to robiła, że na 365 dni w roku ja byłem połowę poza domem. Tak, bo byłem na szkoleniach i poligonach, a w tym czasie wychowywała syna i córkę, co nie było dla niej łatwe. W tamtych czasach, okresie kartek, stania w kolejkach i tak dalej, gdzie ja powinien być potrzebny w domu przy wychowaniu syna i córki, pomagania żony, mnie tam nie było. I tutaj też przy okazji kłonię czoło przed wszystkimi paniami, żołnierzami, z żonami żołnierzy, którzy służą i służyli w armii. Szanowne panie, dla was największa cześć, bo wy trzymacie ciepło rodzinne ogniska nasze przy takich wielu kłopotach, gdzie kiedy my powinniśmy być, nas nie ma, wy jednak dajcie sobie radę. Chylę przed wami czoła, tak jak przed moją małżonką i przed wami wszystkimi.
No, przy doświadczeniu i po wypowiedzi pana generała to trudno jest coś dodać, co by wnosiło coś specjalnie nowego czy lepszego jakościowego. Może tylko powiemy, że jeżeli chodzi o doskonalenie tutaj tej możliwości współpracy i spełnienia się przez młodych ludzi przy tym, powiedzmy, pewnym renesansie patriotyzmu, no to, że Ministerstwo Obrony Narodowej dba o to, żeby taka możliwość istniała, czego przykładem są nie tylko Wojska Obrony Terytorialnej, ale i zwiększająca się współpraca z organizacjami proobronnymi. Nawet zostało do tego powołane specjalne biuro w strukturach ministerstwa, które działa bardzo prężnie, tak? Jego też dyrektorem jest osoba, która się wywodzi z jednej z takich organizacji proobronnych o takiej proweniencji piłsudczykowskiej, ze Strzelca, organizacji społeczno-wychowawczej, więc na pewno chodzi tylko o to, tak, żeby stworzyć możliwość pozytywnego wyżycia się i wyeksploatowania swoich możliwości i państwo powinno po prostu z tego czerpać i staramy się to realizować.
I na koniec chciałbym jeszcze jeden fenomen w sumie w historii naszego państwa. Ja uważam, że to jest pewien fenomen, że panie, szczególnie kobiety i panie, no, i młode panie dążą do szkolenia wojskowego, chcą się szkolić. są dobrym przykładem dla części męskiej, kiedy wielu mówi o tym, że i tak oceniają również socjolodzy w Polsce, że jakby jest deficyt takiej męskiego zachowania, męskiej odpowiedzialności w państwie polskim, szczególnie wśród młodych ludzi. I panie, wstępując do organizacji proobronnych, do armii, tak by uzupełniają tą potrzebę społeczności polskiej. To jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i bardzo emocjonujące i bardzo pożyteczne dla państwa polskiego. A więc z drugiej strony też pokazuje społeczeństwu polskiemu, że w Polsce jest równouprawnienie, bo jednak kobiety mogą służyć w wojsku, gdzie do tej pory wojsko było tylko środowiskiem męskim, a jednak to się środowisko wojskowe zmienia, więc armia też idzie ku unowocześnieniu, a więc swoich poglądów w sprawach społecznych i tak dalej. I to jakby drugi taki warunek, który stawia nasze państwo w szeregu państw demokratycznych i nowoczesnych. I ja uważam, że to jest bardzo korzystne zjawisko.
Czyli w wojsku można się nauczyć bycia mężczyzną, ale też i bycia kobietą.
Oczywiście.
Zachęcamy do tego, szczególnie młodych słuchaczy, albo tych, którzy młodych słuchaczy mają w swoich rodzinach, do tego, by rzeczywiście się interesować, bo no też poza anteną żeśmy rozmawiali o tym właśnie modelu prawdziwego mężczyzny, o tym deficycie. Mówimy, że jest kryzys ojcostwa też.
Tak.
Ktoś tam ostatnio też powiedział, że łatwo jest sprawić, by dziecko przyszło na świat, mówiąc tak delikatnie, czyli spłodzić to dziecko. Natomiast trudniej jest je wychować i to potrafią tylko ci, którzy są prawdziwymi ojcami, prawdziwymi mężczyznami, więc wojsko jest również tym miejscem, gdzie bycia prawdziwym mężczyzną można się uczyć i trzeba się uczyć.
No, mamy też wzorce historyczne, z których możemy korzystać. Obecnie coraz więcej jest takiej powszechnej wiedzy społecznej o tym, kim byli żołnierze wyklęci. Ubiegły rok był rokiem cichociemnych. Józef Piłsudski korzystał nie tylko z doświadczeń praktycznych i wyciągał krytyczne wnioski z powstania styczniowego, ale również wykorzystywał żywych powstańców, którzy jeszcze wtedy chodzili po świecie do budowania właśnie tego etosu nie tylko w siłach zbrojnych, ale służbie ojczyźnie i sprostania nawet najtrudniejszym wymaganiom. Ale też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że no, są to działania, które muszą mieć charakter stały, długotrwały. Nie da się tego zrobić na zasadzie jednorazowej akcji. Na szczęście jednak się okazuje, że tak tego typu elementy, jak na przykład media społecznościowe, nowe media informacyjne, łatwy dostęp do informacji służą nie tylko czystej rozrywce czy hedonizmowi, ale również okazują się użyteczne, jeżeli chodzi o promowanie pozytywnych wzorców, postaw społecznych czy obywatelskich.
Bardzo dziękuję. 22:20. Zmiany w polskiej armii. Rozmawiamy sobie na ten temat w rozmowach niedokończonych. I oczywiście zapraszamy słuchaczy do tego, by współtworzyć czas tych rozmów. Numery telefonów niezmienne 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej, dla zagranicy 4856 655 23 33 i 4856 655 23 66 i telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 i 536 600-200. Przypomnę, naszymi gośćmi są pan generał broni Bogusław Samol, a także pan profesor doktor habilitowany Hubert Królikowski. Telefony już dzwonią. Po krótkiej przerwie wracamy już z telefonami naszych słuchaczy.
Wtedy światu się zdawało, że na zawsze starta z map, że nie złoży nikt ich w całość, że nie wytrze z wrażych łap. Polski żołnierz w obcej stronie na Europy krańców gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką pieśń. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz, skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęka z nóg, gotów do lotu, jeszcze zadzwi złoty rok. Bądź gotów, jeszcze zadzwi złoty rok. Dawno ścichło rżenie koni, rozwiał się bitewny kurz, szczęk stalowy białej broni do historii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieski trąbki zew ci, co śnili wolną Polskę, zostawiając nam ten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póki nie zginie, może wiary jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg, gotów do lotu, jeszcze zacznij złoty róg. Bądź gotów, bądź gotów, bądź gotów, bądź gotów, bądź gotów. Europa znów jest z nami i z pomocą skora biec, ale wolnej Polski granic polski żołnierz musi strzec i dochować musi wiary tym, co dali za nią krew, nieść wysoko ich sztandary i pamiętać nam ten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz, skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg, gotów do lotu, jeszcze zacznij złoty rok. Bądź gotów, bądź gotów, jeszcze zacznij.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
Teraz i zawsze.
Jestem Urszula z Polski Południowo-Wschodniej.
Witamy,
rolnik.
Pani Urszulo. I słucham.
Mam szerokie kontakty z rolnikami. Ojcze, czy ja mogę podać tytuł książki pana profesora Modzelewskiego?
Ale temat dzisiaj jest o wojsku.
Tak, temat, tak, ale to się wiąże. Dlaczego? My, rolnicy, obawiamy się. my lękamy się geopolityki, która obowiązuje dzisiaj i jest prowadzona przez aktualny rząd. Stąd proszę o odpowiedź panów generałów, pana profesora i pana generała, czemu to pan prezydent Putin nie atakuje, skoro jesteśmy niedorozbrojeni, a Europa ma kłopoty z samą sobą, z którymi sobie nie radzi. Bo średnio inteligentny Polak wie albo przeczuwa, że całe zło przychodzi z Zachodu. Rewolucja francuska, wojny, pierwsza, druga, bolszewizm w Rosji, dzisiejszy genderyzm i głupota cała. W historii wynika, że Zachód i Anglosasi Polskę lekceważyli, a raczej dzisiaj też nie będą nam przesadnie życzliwi. Dlatego pytam panów, czy jest jakaś szansa, żeby się wypisać z tego NATO, bo gdybyśmy wiedzieli, my chłopi, przed wyborami, w którą stronę będzie ta polityka uprawiana i że będą tu stacjonować wojska amerykańskie i że będzie atomowa elektrownia, to przecież PiS właśnie. Dziękuję panu. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy pani Urszulo i pozdrawiamy. Oddajemy głos naszym gościom.
Dobry wieczór pani Urszulo. Cieszę się, że pani mówi o bezpieczeństwie i wyraża troskę o nasze bezpieczeństwo, ale z tym bezpieczeństwem to jest tak, jeżeli sami o to nie zadbamy, to przyjdą sąsiedzi i zrobią, jak będą uważali. Pani jest, tak przed chwilą nas poinformowała, ze wsi, ja również pochodzę ze wsi i doskonale wiem, że dobre stosunki z sąsiadem się układają wtedy bardzo dobrze, jak jesteśmy równoprawni, prawda? Szanujemy się nawzajem. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowania do wojny, że ktoś nas nie atakuje, to prawda, dzisiaj nas nikt nie atakuje, ale chciałbym przypomnieć taką sprawę, że sił zbrojnych i obronności obronnych państwa nie buduje się w czasie wojny, bo to już za późno. Jest takie powiedzenie, ja powiem po polsku, chcesz pokoju, szykuj się do wojny. A więc w czasie pokoju musisz się przygotowywać do obrony kraju, co nie znaczy, że trzeba napadać sąsiada. Ale w wypadku napaści przez niego na dany kraj, czy na Polskę w tym wypadku, powinniśmy być gotowi. No ja bym był bardzo ostrożny, pani Urszulo, jeżeli chodzi o wypisywanie z NATO, bo mimo wszystko to NATO jest w pewnym sensie gwarantem naszego bezpieczeństwa i zapewnia nam w jakiś sposób bezpieczeństwo. Oczywiście o to bezpieczeństwo, tak jak powiedziałem przed chwilą, musimy sami dbać o to, budować zdolności, ale jeżeli NATO będzie wiedziało, że my te zdolności budujemy, to i te państwa zachodnie, o których pani mówi, będą musiały przyjść z pomocą, chociażby po to, żeby niebezpieczeństwo w wypadku zawładnięcia Polski przez obcego agresora nie zbliżyło się do ich granic, w tym wypadku do Niemiec, czy nawet do Francji. I na pewno w jakiś sposób nas będą wspierali. A jeżeli dzisiaj jesteśmy obserwatorami pewnych sporów politycznych, to zdajemy sobie z tego sprawę, że jesteśmy częścią rodziny demokratycznych państw, a w państwach demokratycznych są w okresie pokoju spory, dyskusje. Ważne, żeby te spory wygrywać i korzystać po wygrywaniu tych sporów z korzyścią budować zdolności nasze. I proszę zauważyć, że ostatnie działania podejmowane przez rząd polski, które miały miejsce w ubiegłym roku podczas szczytu NATO w Warszawie, spowodowały, że przybyły jednostki natowskie na terytorium Polski. Szczególnie jednostki amerykańskie, jest to sygnał, że są gotowi współdziałać z nami, żołnierzami Wojska Polskiego, ze społeczeństwem polskim w obronie terytorium państwa polskiego. I bądźmy dobre myśli, że w wypadku, gdyby zaszła taka konieczność, będą przy nas, u naszym boku, a nie jak w poprzednich latach, poprzednich tam okresach, szczególnie w 1939 roku, czy już 1945 roku, gdzie pozostawiono Polskę na pastwę stalinowskich decyzji politycznych. Miejmy nadzieję, że też wyciągnęli jakieś wnioski z tego i będą współdziałać z nami w przyszłości. Dziękuję bardzo.
Odwoływała się pani do przykładów historycznych, no ale one też pokazują, że wielokrotnie w historii przepowiadano wieczny pokój i koniec wojny. Tak było w okresie oświecenia, kiedy sądzono, że triumf rozumu i edukacji spowoduje, że zakończą się wojny. Potem była rewolucja francuska, o której pani mówiła, i wojny napoleońskie. Immanuel Kant mówił o końcu historii i o tym, że nie będzie przypuszczalnie już wojen. Po pierwszej wojnie światowej zapanował powszechny pacyfizm i wiara w to, że był to ostatni wielki konflikt. 20 lat później rozpoczęła się II wojna światowa. Po rozpadzie tego układu dwubiegunowego, po Solidarności, po upadku muru berlińskiego też panowało powszechne przekonanie, że gospodarka wolnorynkowa, demokracja, koniec zimnej wojny zapewnią światu życie w pokoju. Zaraz potem doszło do wojen bałkańskich, zresztą taki znany intelektualista Fukuyama też mówił już o końcu historii, o tym, że właśnie ta globalizacja, urynkowienie doprowadzą do wiecznego pokoju i dobrobytu. W tej chwili w zasadzie ciągle, tak, jak włączymy telewizor czy radio, to słyszymy o konfliktach zbrojnych, o terroryzmie, o operacjach koalicyjnych i o tym podobnych rzeczach. Więc to, że w tej chwili nie mamy obcych wojsk, których nie chcemy na naszym terytorium i nikt nas nie atakuje dzisiaj czy jutro, no to tylko za to dziękować Bogu, ale to nie znaczy, że taki stan rzeczy będzie za tydzień, za miesiąc czy za rok, więc tak jak mówił pan generał, trzeba wykorzystywać wszelkie dostępne możliwości, trzeba je kalkulować w ramach istniejącego budżetu i korzystać ze wszystkich dostępnych środków, również Sojuszu Północnoatlantyckiego, który mimo wszystko daje dostęp do wiedzy, daje dostęp do technologii i wzmacnia nasze bezpieczeństwo.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo? Halo?
Halo?
Prosimy, jesteśmy już na antenie, słuchamy pana.
Kłaniam się, Stanisław z Warszawy. Przepraszam za zakłócenia, w drodze jestem. Chciałem się podzielić takimi kilkoma sprawami. Szczególnie głos pani, która dzwoniła, trochę był bardziej jak niepokojący. Spójrzmy w historię. Po pierwsze, nigdy nie było czegoś takiego, że tylko w Polsce było czasami, że było dwuwładza dowodzenia. Jeżeli sowiecki poszedł pod Wiedeń, to jedno z pierwszych wypowiedzi Karola Lotaryńskiego, kiedy niemieccy dowódcy podważali, kto ma dowodzić, to on wyciągnął. Jest zapisane w porozumieniu, że w przymierzu ten król, który będzie w obozie dowodzi, na tej zasadzie dowodził jednogłośnie sowiecki, a nie na tej zasadzie, że on wspólnie czy coś takiego. Musieli się wszyscy dowódcy podporządkować. Druga sprawa, też historyczna, mianowicie w Polsce zawsze była tradycja, że Polki brały udział. Zaborcy nam zabrali to. Szlachcianki polskie były doskonale szkolone we władaniu łukiem i władaniu wręcz białą bronią. O tym się nie mówi. Niestety tradycja ta szkolenia dziewcząt zaginęła, ponieważ zaborcy, szczególnie Rosjanie, byli bardzo temu przeciwni, bo doskonale zdawali się sprawę z tego, z czego buduje się siła. Nie zapomnijmy, że ówczesne wojska, na przykład piechota łanowa, to były jak wojska terytorialne. One były przystosowane najbardziej do operacji, nie gdzieś w świecie, tylko operacji na własnym terenie, do obrony własnego kraju. Trzecia sprawa. Tutaj pan generał wspomniał o dowodzeniu sztabu generalnego. Dla mnie to jest taka wspaniała rzecz, przykład z Polski, która świeżo uzyskała niepodległość. Bitwa warszawska. Nie było jednoznaczne, dowodzenie. Co się stało? Piłsudski podpisał rezygnację z naczelnikostwa i składając ten list na ręce Witosa, mimo że nie poinformował generała Rozwadowskiego, który był szefem sztabu generalnego. To on zarządził bitwę warszawską. To on zabrał część wojsk spod dowództwa Piłsudskiego i przekierował pod dowództwo Sikorskiego. Dlatego, że on miał dowództwo ponieważ Piłsudski mu nie wtrącał się. To on rozgrywał bitwę. Gdyby nie było to dowództwo w jednej ręce, który jednocześnie przypomnijmy sobie, to Rozwadowski przygotowywał plany tego, nie Piłsudski. Piłsudski podjął decyzję, opracujcie te plany, ale zrobił to Rozwadowski i on je wykonał. on przerzucił siły, które były potrzebne. Bitwa, która była niesamowicie potem wygrana. To jest jeszcze jedna. A trzecia rzecz. Polacy, mówi się, że było jakoś, że nie chcieli służyć w wojsku. To jest nieprawda. Dlaczego nie chcieli służyć? Przykład naszego Kuklińskiego jednoznacznie wskazał, jaki był stan ówczesnej armii pseudopolskiej. To nie była armia polska. To była armia, która służyła okupantowi rosyjskiemu. I bardzo się cieszę, że obecnie mamy normalną armię. Więc w tym momencie młodzi ludzie mogą w niej służyć. I będą służyć. A jeszcze jedna rzecz. Mianowicie armia buduje, uczy dowodzenia, czyli uczy zarządzania. Ja kończyłem kursy, których nas uczył pułkownik Armii Amerykańskiej, a to były kursy korporacyjne. Nam pokazywał, jak powinno się zarządzać. Człowiek, który był ówczesnym pułkownikiem sił specjalnych amerykańskich. Amerykanie bardzo sobie cenią byłych wojskowych do wprowadzania w struktury zarządzania. Dziękuję.
Dziękuję panie Stanisławie i prosimy naszych gości, by się odnieśli.
No tak, ten głos pana Stanisława jest bardzo interesujący, ale też przede wszystkim jest pozytywny, jeżeli chodzi o system dowodzenia, bo tutaj to zostało bardzo mocno przez pana wyeksploatowane. No to po pierwsze chciałem powiedzieć, że to, co zostało zaproponowane przez strategiczny przegląd obronny, to wydaje mi się, że w tym zakresie spełnia te postulaty, o których pan mówił i które są jak najbardziej zasadne. Natomiast ta dysfunkcyjność obecnego systemu dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi, takiego określenia użył pan generał, ona też ma swoje podłoże w tym, że często dyskusja o sprawach obronności jest zdominowana przez pewnego rodzaju mody, które przychodzą najczęściej z zewnątrz i są bezkrytycznie przyjmowane. No, fatalne skutki ma to, że one często znajdują jakby odzwierciedlenie w decyzjach, które są podejmowane. No, to, co jeżeli się mówi o zagrożeniu terrorystycznym czy o niestabilności, jaka może wyniknąć z tego, co się dzieje na przykład w Afryce Północnej, to oczywiście ma kapitalne znaczenie dla bezpieczeństwa Francji, Hiszpanii czy Portugalii, tak? Ale dla nas bliższe i bardziej istotne są zagrożenia o zupełnie innym charakterze. My jesteśmy nie na flance południowej, tylko na flance wschodniej Sojuszu Północnoatlantyckiego i z tego powodu też nasze wymagania są i priorytety, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i o współpracę z NATO, są inne. Natomiast jeżeli chodzi o szkolenie kobiet w zakresie wojskowym czy kwestiach różnych, szerzej, nie tylko wojskowych, ale istotnych dla funkcjonowania państwa czy dla bezpieczeństwa, no to w tej chwili takie możliwości dla kobiet są stwarzane, czy w siłach zbrojnych, o czym wspominał pan generał, w organizacjach proobronnych, jak również poprzez rozwój wojsk obrony terytorialnej. To, co mówił pan o piechocie łanowej, to jest kapitalny przykład, który pokazuje, że wojsko, które nie jest wojskiem zawodowym, może być wojskiem tak naprawdę profesjonalnym. My wcześniej przywoływaliśmy przykład izraelskich sił zbrojnych, ale ten przykład piechoty łanowej, tak, też jest doskonałym tego przykładem, który pokazuje, że nie tylko wojsko zawodowe może być profesjonalne i skuteczne.
Dobry wieczór, panie Stanisławie. Powiem panu, że miód na moje serce dzisiaj pan wylał i się cieszę z tego powodu, za to dziękuję, kiedy pan mówił o jednoosobowym dowodzeniu, bo to jest stara zasada jak świat. W wojskach, ja mówię o wojsku. Nie wchodzę w korporacje cywilne czy w zakłady, w zarządzanie cywilnymi przedsiębiorstwami, ale jak sądzę, jak rozmawiałam z wieloma znajomymi oczywiście z środowiska cywilnego, tam również obowiązuje zasada kierowania, bo nie mówimy o dowodzeniu w środowisku cywilnym, a zasada kierowania, prawda, przedsiębiorstwami i odpowiedzialności ponoszonymi. Tam być może jest większa dyscyplina dzisiaj i odpowiedzialność za rezultaty kierowania takim przedsiębiorstwem. I ja często używam takiego stwierdzenia, że triumvirat, bo dzisiaj rzymski, a dzisiaj nawiązuje do tego określenia z czasów starożytnych, a historycy wiedzą doskonale, co mam na myśli, w polskiej armii się nie sprawdził. A mam na myśli to trzyosobowe dowodzenie, gdzie jest szef sztabu odpowiedzialny za planowanie, za przygotowanie sił zbrojnych na czas wojny, dowódca generalny, a za prowadzenie operacji dowódca operacyjny, dowództwa rodzaju sił zbrojnych. I ta dzisiejsza struktura przeczy między innymi tym przykładom historycznym, bo wiemy, jak co się stało z triumviratem rzymskim, gdzie trzej dowódcy rzymscy się pokłócili, w sumie ten triumvirat się rozpadł na pewien czas ze złymi skutkami dla państwa rzymskiego. Natomiast tutaj pan doskonałego przykładu użył generała Rozwadowskiego, który zaplanował kampanię, czy przeciwuderzenie na kierunku strategicznym, które miało znaczenie geostrategiczne dla Polski, dla Europy Zachodniej, ale tylko dlatego, że autor pomysłu, koncepcji przeciwuderzenia tą operacją poprowadził. Oczywiście przy mądrości marszałka Piłsudskiego, który zaufał swojemu generałowi, bo przecież marszałek Piłsudski grał nie tylko rolę dowódcy wojskowego, ale również naczelnika państwa polskiego w tym czasie. Pan zresztą to podkreślił. A więc to było bardzo ważne, ważna decyzja marszałka Piłsudskiego, ażeby wydając zgodę polityczną na opracowanie strategii przeciwuderzenia. I dzięki temu Polska przetrwała. I jak również i zachodnia Europa, przecież o tym doskonale wiemy, że Rosjanie poprzez terytorium Polski chcieli połączyć swoje siły z rewolucją niemiecką Spartakusa w Niemczech i prowadzić swoją, jakby zaprowadzać swój porządek komunistyczny w całej Europie. I to są prawdy historyczne, o czym często w Polsce zapominamy, a w ogóle się zapomina na Zachodzie, o tym się nie mówi. I mówiąc o tym, żeby się przygotować do przeciwstawienia się takim wyzwaniom, my dzisiaj musimy myśleć o tym, o bezpieczeństwie i rozwijać siły zbrojne, a w tym, tak jak cały czas dzisiaj podkreślamy, obronę terytorialną, którą też i pan tutaj, jak rozumiem, popiera, a która tak często w mediach publicznych i przez część ekspertów zajmujących się sprawami bezpieczeństwa krytykuje. Dziękuję bardzo.
No, już właśnie Lidl-Hart mówił, czy raczej napisał o tym, że historia jest jednym z podstawowych źródeł wiedzy na temat przygotowania sił zbrojnych i prowadzenia wojen, tak? My często to dzisiaj niestety wyśmiewamy i mówimy, że to jest wiedza, która w najlepszym wypadku trąci myszką i jest do niczego nieprzydatna i szukamy jakichś nowych, powiedzmy wprost, wyssanych z palca teorii czy rozwiązań. Tymczasem powinniśmy bazować i na doświadczeniach historycznych, ale również na doświadczeniach praktycznych, o ile to jest możliwe. Nauczeniu się z konfliktów zbrojnych, które się rozgrywają, ale również na prowadzeniu własnych ćwiczeń, własnych gier wojennych, gier decyzyjnych, co właśnie robiliśmy w ramach strategicznego przeglądu obronnego.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałem do rozmów niedokończonych.
Prosimy, jesteśmy już na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Michał ze Słubic. Witam serdecznie pana profesora. Pozdrawiam ojca i melduję się do pana generała jako były podwładny. Pan generał tutaj wspominał na temat jednoosobowego dowodzenia. Zgadzam się z tym całkowicie, ponieważ żołnierz powinien wiedzieć, kto nim kieruje, jakie i co może oczekiwać się od przełożonego. Ja miałem to szczęście, że byłem podwładnym pana generała i muszę powiedzieć, że pierwsze prawo żołnierza to jest prawo do dobrego dowodzenia. I te prawo otrzymywałem naprawdę z dobrej strony. I wspominam, tak jak tu pan generał podkreślał, te chwile, gdzie rzadko bywaliśmy w domu, z daleka od żon i korzystając z okazji chciałem podziękować panu generałowi za to, że pan generał zwrócił uwagę na nasze żony, że te żony nasze biedne były poza nami. My daleko od garnizonu, daleko od domu, rzadko przebywaliśmy pod opieką i rodzina po prostu była odcięta od nas. Dlatego dziękuję serdecznie za to, że pan generał zauważył właśnie rolę naszych małżonek, które wychowywały dzieci i starały się jakoś zabezpieczyć tu nasze życie w garnizonach. Bardzo ciekawym problemem, o których mówicie państwo, to jest właśnie obrona terytorialna. Ponieważ uważam, że to jest jedno z najwłaściwszych posunięć obecnego resortu obrony narodowej, ponieważ same jednostki bojowe nie są w stanie zabezpieczyć wszystkich kierunków działań. Natomiast dobrze wyszkolone jednostki te zabezpieczające mogą zabezpieczyć jakieś niebezpieczne miejsca, urzędy, węzły komunikacyjne i to wtedy już zdejmuje obowiązek od sił operacyjnych. Idąc dalej, mówiąc takie stare powiedzenie, że mój pułk, moja ojczyzna, przywiązanie tych żołnierzy do terytorium, w jakim oni pełnią służbę. I zupełnie inaczej, jeżeli żołnierz przyjeżdża z jakichś innych okolic, a inaczej, jeżeli żołnierz broni własnego domu, własnej rodziny. Także bardzo to jest dobry kierunek, uważam, i mam nadzieję, że jakoś tutaj damy radę w tym kierunku. Na koniec chciałem jeszcze raz serdecznie podziękować panu generałowi za to, że zawsze pan pamiętał o swoich podwładnych. Nawet po kilkudziesięciu latach podchodził, rozmawiał i dziękuję za wszystko, za całe dobro, jakie od pana generała otrzymałem. Życzę żołnierskiego szczęścia, bo to powinniśmy życzyć sobie nawzajem, a przekładając na wiarę, życzę błogosławieństwa Bożego. Niech Pan Bóg błogosławi panu generałowi, jego całej rodzinie. Wszystkiego dobrego. Zostańcie z Bogiem.
Dziękuję, panie Michale.
Tak po prostu Bóg zapłać za te życzenia. Od razu poznałem twój głos, a przede wszystkim jak powiedziałeś, że jesteś ze Słubic, to jest mój pierwszy garnizon, bardzo kochany garnizon tam. Co prawda spędziliśmy też i razem na wspólnym pododziele wiele czasu na poligonach, ale i też i mam dobre wspomnienia, że po pierwsze moje dzieci tam się wychowywały, żona pilnowała domowego ogniska, o którym ty mówisz, bo pamiętam też twoją małżonkę. I przede wszystkim pamiętam ten trud, Michał. Michał, to, że ja byłem dowódcą, to jest jedno, ale to, żebyście wykonywali moje zadania, bardzo ważne, bo to był trudny okres dla nas oficerów w okresie tych jakby wymogów w tym czasie politycznych, gdzie starano się nas zmuszać do pewnych rzeczy, ale mimo wszystko myśmy pamiętali, oficerowie wtedy, o naszym obowiązku z drużyny polskiej, bo takżeśmy Polskę wtedy pojmowali. Na tym szczeblu, gdzie byliśmy, a więc na poziomie dowódcy kompanii batalionu, tam nie było ideologii, tam było twarde, żołnierskie szkolenie w przeświadczeniu, że służymy dla Polski. Może ona była niedoskonała w tym czasie, ale mimo wszystko wyszkoliliśmy wiele zastępów dobrych żołnierzy, oddanych patriotów dla naszej ojczyzny, którzy byli dobrym przykładem. Wiele kontaktów mam, tak jak z tobą, bo to jest mój wręcz obowiązek, szacunek, okazywanie szacunku, tak jak tobie, mojemu podwładnemu, czy żołnierzu służby zasadniczej. Mogę ci poinformować, że mam dużo kontaktów z szeregowcami z tamtego okresu, którzy szkoleni byli przeze mnie jak na młodym roczniku, później służyli w pododziałach czołgów w moim batalionie, jak również już później z tego okresu 10. Brygady w latach 90. do 2004 roku. Ale Michał, miło cię było słyszeć i troszeczkę tutaj taka nostalgia znowu wróciła do twardego żołnierskiego życia, do szkolenia. Ale chcę cię zapewnić, że dzisiaj też małżonki naszych młodszych kolegów ponoszą te same koszty życia wojskowego jak twoja, czy moja, czy wiele innych małżonek, praktycznie wszystkich. Też dzisiaj żołnierze w jednostkach bojowych odbywają twarde żołnierskie szkolenie na poligonach i są poza domem. No część, na przykład jak Świętoszów ma to szczęście i niektóre garnizony są w pobliżu garnizonów, poligonów, ośrodków szkoleniowych, jest to troszeczkę łatwiej, bo myśmy musieli wyjeżdżać setki kilometrów ze Słubic, żeby się szkolić. Ale jeszcze raz dziękuję ci za te słowa, za błogosławieństwo, jak również wszystkiego dobrego dla ciebie, dla wszystkich żołnierzy ze Słubic, bo pamiętam rezerwistów tego okresu, żołnierzy służby zasadniczej, którzy poznawali mnie na ulicy Młodego Oficera z tych okresu ćwiczeń. i bałem się niekiedy, że może będą w stosunku do mnie nieprzychylni za to, że wydawałem twarde rozkazy, bo pamiętasz takie ćwiczenie w marcu, gdzie pokonywali przeszkodę wodną bez łodzi, po prostu wchodząc w marcu w lodowatą wodę, wykonywując moje zadania. Wtedy byłem pod wrażeniem, mimo że niektórzy z nich, ci rezerwiści, byli starsi ode mnie. To znaczy, że duch w tamtym czasie i teraz i tak by świadomość poświęcenia się dla kraju, dla ojczyzny było, jest i mam nadzieję, że będzie, bo to jest nasza tradycja. Michał, dziękuję Ci za te słowa i do zobaczenia, gdzie będziemy się spotykać, będziemy rozmawiać się. Dziękuję Ci bardzo.
No i dziękujemy również za głos w dyskusji na temat obrony terytorialnej.
Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, czy można do audycji?
Szczęść Boże, prosimy, jesteśmy na antenie już.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja mam takie pytanie.
A kto się połączył z nami?
Tomasz z Krakowa się połączył.
Dziękuję, prosimy.
Ja mam takie pytanie do panów odnośnie obrony przeciwlotniczej. Niedawno słyszałem informację w Panoramie, że kupiliśmy zestawy rakietowe typu Poprad, na których są pociski rakietowe, bodajże Grom. Tylko jest taki problem, ponieważ Rosjanie bombardując Aleppo, Syria, także lotnictwo syryjskie, wchodziło na pułap powyżej 4000 metrów. Czy w takiej sytuacji część tych pocisków nie okaże się po prostu bezużyteczna? Czy nie należałoby na przykład zakupić rakiet typu Amram albo rakiet Meteor, które są rakietami średniego lub dalekiego zasięgu, bo chyba te zestawy Poprad mogą się okazać niewystarczające. To jest pytanie pierwsze. Pytanie drugie to jest takie, chciałbym się zapytać, czy jeszcze długo polscy lotnicy będą musieli latać na samolotach Su-22, które są już zdecydowanie przestarzałe, bo mają bodajże ponad 35 lat. Nie sądzę, żeby najwłaściwsze były samoloty F-35, ponieważ tutaj trzeba wyszkolić załogi, trzeba wyszkolić obsługę naziemną, a my samoloty F-16 mamy i ponadto mamy jeszcze szkolne samoloty F-16. Bardzo dziękuję. Przechodzę na odbiór.
Dziękujemy, panie Tomaszu. Pozdrawiamy i oddajemy głos naszym gościom.
Tak, dziękujemy, panie Tomaszu, za udział w naszej dyskusji. Jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą, no to ona musi być kompleksowa i obejmować różne zasięgi, więc to jest przedsięwzięcie, które będzie wymagało na pewno taki zaangażowania dużych kosztów, ale zwróćmy uwagę na to, że jeżeli będziemy mieli obronę, która jest skuteczna na wysokościach średnich czy większych, no to wtedy przeciwnik zejdzie nad samą ziemię akurat na taką wysokość, na jakiej działa system Poprad czy rakiety Grom, tak? Bo zawsze się szuka tych słabych punktów, więc musimy osiągać zdolności na wszelkich pułapach do zwalczania tych zagrożeń z powietrza. Musimy poszukiwać nie tylko środków defensywnych, ale może również starać się działać ofensywnie. Może powinniśmy również inwestować w rozpoznanie, tak, i szukać środków, które pozwolą zaatakować tego przeciwnika, zanim wykona nalot na cele w Polsce. Więc tutaj zarówno rakiety, systemy przeciwlotnicze oparte o rakiety Amram czy inne rakiety dysponujące większym pułapem niż ten środek, tak, Poprad czy artyleria lufowa przeciwlotnicza, no to te wszystkie elementy powinny się między sobą uzupełniać, tak? Natomiast co do kwestii samolotów Su-22, no to faktycznie one wymagają zastąpienia. Natomiast no tutaj zwiększenie potencjału naszego lotnictwa, zarówno jeżeli chodzi o zakupy nowych samolotów wielozadaniowych tej generacji, którą reprezentuje F-16, czy następnej, tak, no w najbliższych latach są absolutnie niezbędne.
Dobry wieczór, panie Tomaszu. Pozdrawiam pana i Kraków. Piękne miasto, mam przyjaciół w Krakowie. Tam często przyjeżdżam na odprawy, będąc dowódcą brygady do dowództwa 2. Korpusu Zmechanizowanego. I i odwiedzam to miasto nasze historyczne, jakby z punktu widzenia i historii, i kultury, bardzo ważne w naszym państwie. Odpowiadając króciutko na pytanie pana, praktycznie pan profesor wyczerpał odpowiedź. Niemniej jednak chciałbym dodać, jeżeli chodzi o Poprad Gawron. Musimy pamiętać o tym, że system obrony przeciwlotniczej, na pewno pan się zna na tym. Pan wie, powinien być wielowarstwowy i w związku z tym jest potrzeba też środków małego zasięgu, czy krótkiego zasięgu. I tutaj chciałbym tylko dodać do wypowiedzi pana profesora, że też trzeba będzie zwalczać śmigłowce, które będą latały na małych wysokościach, wykorzystując ukształtowanie terenu i tak dalej, będą podchodziły do pozycji obronnych naszych jednostek w wypadku prowadzenia działań obronnych, starając się działać zaskoczenia. W związku z tym często systemy, które rażą cele na wysokich pułapach, a są bardzo drogie, nie dawałyby sobie rady prawdopodobnie, bo też trzeba byłoby liczyć, patrząc pod kątem takiego zestawu, jak pan wspomniał, Abram czy inne jeszcze systemy bardzo drogie, to też trzeba patrzeć koszt-efekt. A tutaj, jeżeli mówimy o starciu naszych środków przeciwlotniczych krótkiego zasięgu typu Poprad i Grom ze śmigłowcami, to jest korzystne, bo dlatego, że pocisk tańszy niszczy o wiele droższy śmigłowiec, ale też i samoloty, które będą latać na niskich pułapach. Faktem jest, że jest potrzebny zintegrowany system rozpoznania radiolokacyjnego i dowodzenia tymi środkami, również na poziomie tutaj tym taktycznym, a więc o zasięgach niskich. Ale też o tym mówi, pewne są wnioski zawarte już i rekomendacje w strategicznym przeglądzie obronnym, o którym dzisiaj tak często mówimy. I liczymy się z tym, że te nasze wnioski w zakresie zwiększenia zdolności operacyjnych tych systemów zostaną przyjęte. Jeżeli chodzi o samoloty Su-22, oczywiście chciałoby się mieć nowoczesne uzbrojenie, ale pan doskonale wie, że sposób modernizacji technicznej, a więc zakupy uzbrojenia uzależnione są od środków finansowych, od wielu, wielu jeszcze, jakby powiedzieć, uwarunkowań, ale też i potrzeb. To często my mówimy w ten sposób, oczywiście nie pałając jakby radością z tego, że mamy sprzęt poradziecki czy porosyjski, ale my też mówimy, że nawet jeżeli mamy stary sprzęt, a nie mamy innego, to lepiej tym walczyć, aniżeli stać się bezbronnym, bo mimo wszystko jakie straty przeciwnikowi te samoloty mogą zadać, oczywiście przy większych stratach po naszej stronie. To też będą i koszty. Trzeba się liczyć z kosztami osobowymi w wypadku zestrzenia tego samolotu. Niemniej jednak są plany modernizacji sił powietrznych w kierunku zakupu nowoczesnych systemów w przyszłości w perspektywie do 2030 roku, ale to jest związane też z polityką modernizacyjną państwa polskiego wobec sił zbrojnych, jak również przede wszystkim to, co dzisiaj podkreślam w audycji telewizyjnej, uwarunkowane możliwościami ekonomicznymi państwa polskiego, a więc budżetem.
Też zwróćmy uwagę na to, że system Grom no, jest systemem dobrym, który jest sprawdzony w realnym konflikcie zbrojnym. Poza tym Grom, jak i jego następca Piorun, no, są produkowane przez polski przemysł obronny, co też jest dużą zaletą tego systemu. Oczywiście nie jest on uniwersalny i nie zastąpi systemów przeciwlotniczych o większym zasięgu, ale uważamy, że jak najbardziej powinien on być elementem systemu obrony powietrznej.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, za audycją.
Szczęść Boże, tak, jesteśmy już na antenie, prosimy się przedstawić i słuchamy.
Krzysztof Wielkopolski, pozdrawiam ojca i szanownych gości, pana generała, także jestem byłym wojskowym i takie miałbym... Wpierw chciałbym krótko odnieść się do wypowiedzi niedawnej pana Stanisława, gdzie poruszył właśnie ten temat tego, nazwę w cudzysłowie, polskiego piekiełka. Kto dowodził? Generał Rozwadowski czy pan marszałek Piłsudski? Tam miał chwilę załamania pan marszałek, przeciążony rzeczywiście tymi obowiązkami, ale nie tylko, i odpowiedzialnością za kraj, no ale niestety uderzenie z nadwieprza z narażeniem własnego życia prowadził i tak dalej. I on był, jakby to powiedzieć, człowiekiem, który nadał temu kierunek. Oczywiście pan generał Rozwadowski także włożył w to wielki swój wkład, będąc w sztabie generalnym, opracowywał to wszystko. To tak tylko, jakby to powiedzieć, dla ujęcia tej sprawy. I teraz chciałbym przejść, mam takie pytanie. No po pierwsze, ja osobiście mam wielkie, może nie obawy, ale pewne zastrzeżenia co do służby kobiet w wojskach liniowych, no, sama konstrukcja fizyczna kobiety i mężczyzny jest tak zupełnie inna, że czasami widząc na przykład panią premier na tle 9 uzbrojonych kobiet, no mam pewne wątpliwości. To mi troszkę przypomina, proszę mnie źle nie zrozumieć, ale czasy lat 50., gdzie kobiety były wzorowymi traktorzystkami i tak dalej. No kobieta jest jednak fizycznie inaczej zbudowana. Wojsko to są, pan generał dobrze o tym wie, ogromne obciążenia, nie tylko psychiczne, ale także i fizyczne. To jest pierwsza sprawa. Ja rozumiem służbę gdzieś w jakichś jednostkach logistycznych, radiotelegrafistki, no tego typu sprawy, łączność, ale na linii tutaj nie wiem, mam poważne zastrzeżenia. Druga rzecz, obrona terytorialna, to obecne ministerstwo pod przywództwem, tak nazwę, pana ministra Macierewicza, no to jest oczywiście decyzja większości sejmowej i tak dalej, bardzo dobry pomysł, dobrze, że to jest realizowane, natomiast szczegół taki tutaj mnie interesuje. To było podnoszone w wielu wypowiedziach na różnych forach. No tak, wojsko przypisane do swojego terenu, znające swój teren, będące w stanie jakiegoś zagrożenia państwa rozróżnić, kto jest obcy, tylko że jest tu taki szkopuł polegający na tym, że uzbrojenie niestety ma być dowożone w kontenerach. Tak, wojsko, ja patrzę tutaj tak, jak jest w Izraelu, w Szwajcarii czy w innych państwach, gdzie tego typu obrona terytorialna jest bardzo rozbudowana. Ci ludzie mają i mundury, i uzbrojenie właściwie w domach. To na sygnał mobilizacji jakiegoś zagrożenia są w stanie błyskawicznie się skoncentrować, zmobilizować. To jest pierwsza sprawa. Druga, przechodząc z ubolewaniem koło pustych koszar, czy w Poznaniu, czy w wielu innych dużych miastach, no niestety widzę te wojsko tam, nazwę to tak, że służy od 8 do 16. Jak? Ja to tak widzę, być może jest to jakiś błąd, być może są jednostki, gdzie jest stała służba, tylko jak to będzie wyglądać później na wypadek nagłego zagrożenia, a to nagłe zagrożenie no może przyjść bardzo szybko. I trzecia sprawa, no nie wiem, czy panowie będą mogli się do tego odnieść. Otóż w mediach przetoczyła się wielka, to mnie bardzo zbulwersowało, wielka dyskusja na temat tutaj listów między panem ministrem Macierewiczem, kancelarią i panem prezydentem, co zostało upublicznione. No dla mnie jest to w ogóle niezrozumiałe. Tego typu korespondencja, tego typu, oczywiście mogą być różne spojrzenia na pewne sprawy i pana prezydenta, i pana ministra, ale tego typu sprawy, one powinny być jakby no poufne, one nie powinny wyciekać. To bardzo do jakiejś publicznej dyskusji, ale zwłaszcza, że wykorzystują to ci ludzie, którzy no, są przeciwni i tej większości sejmowej i zmianom, które w tym kraju, w naszym kraju następują. To, jeżeli można, to by było wszystko, bym prosił, chociaż temat jest jak rzeka, prosiłbym o, żeby panowie się odnieśli. Dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękuję panie Tomaszu, szczęść Boże i oddaję głos gościom.
Dobry wieczór. Pozdrawiam Poznańskie, Wielkopolskie. Tam jestem też rodzinnie związany ze względu na to, tak jak dzisiaj mówiłem, poznałem małżonkę, moją jedno i jedyną do tej pory, na szczęście, tak będzie do końca świata i następnego dnia. Bardzo szanuję poznaniaków, bo nie tylko ze względu na powiązania rodzinne obecnie, ale wielu mam przyjaciół i jesteście naprawdę społecznością ciężko pracującą. Ale wracając do rzeczy, mówiąc o służbie kobiet w wojskach, no przede wszystkim nie możemy zabronić dziewczętom i kobietom, paniom służyć w siłach zbrojnych. W Polsce obowiązuje równouprawnienie, wynika to z konstytucji i nie sądzę, żeby ktokolwiek się odważył, żeby zabronić taką służbę dla pań. Ja uważam, że dużo ta służba pań wniosła dobrego dla wojska. Podam taki przykład, kiedy byłem dowódcą brygady. Te sprawy zaczęły się w 2002-2003 roku i u mnie w mojej 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej, która się stała jednostką, częścią sił szybkiego reagowania NATO, kobiety zaczęły służbę i były dobrym przykładem dla pozostałych żołnierzy zawodowych, w tym oficerów, podoficerów i jeszcze chorążych, bo w tym czasie jeszcze ten korpus funkcjonował w siłach zbrojnych. Przede wszystkim może dlatego, że były pierwszymi i starały się wykazać jak najlepszej strony. Wykazywały się niesamowitym zdyscyplinowaniem, rzetelnym podejściem do obowiązków, tak jak to nasze panie mają, szczególnie w Poznańskim. Pan doskonale wie, o czym mówię. Prowadzeniu domu, wychowaniu rodziny i wychowaniu dzieci naszych. I ja uważam, że to jest dobre zjawisko. Druga sprawa. Tutaj też pan dzisiaj mówił na antenie naszej audycji, że nasze panie w przeszłych czasach, szlachcianki, były uczone w posługiwaniu się szablą, bronią. No, co tak daleko szukać? Powstanie warszawskie i wspomagały powstańców jako sanitariuszki, łączniczki, ale też brały czynny udział w walkach. I tak dalej, i tak dalej. I teraz przejdę na grunt międzynarodowy. Rok czasu spędziłem na wojnie jako zastępca szefa sztabu w naczelnym dowództwie ISAF-u i podróżowałem po całym Afganistanie z racji wykonywanych obowiązków w czasie wojny. I proszę mi wierzyć, że spotkałem kobiety i w armii amerykańskiej, na linii frontu, i w armii duńskiej, i w wielu innych armiach, gdzie kobiety służyły. Być może to są nowe czasy, ale ja uważam, że mimo tych trudności i pewnych uwarunkowań, które mimo wszystko powinny być spełnione wobec pań, należy dać szansę, ażeby panie służyły w siłach zbrojnych, bo to też jest i dla nich spełnienie obowiązku obywatelskiego, spełnienie obowiązku konstytucyjnego, jeżeli chodzi o obronę kraju. A zaręczam panu, że wiele kobiet dzisiaj w polskiej armii służy na stanowiskach dowódczych. Są już, o ile pamiętam, dwie panie na stanowiskach dowódców batalionów czołgów. Proszę sobie wyobrazić, batalionów czołgów, gdzie naprawdę służba nie należy do łatwych. To nie jest praca biurowa. I też na pewno znajdzie się miejsce dla pani, jeżeli chodzi o służbę w administracji, bo też taka pomoc jest potrzebna. Tak, żebym uspokajał pana, że naprawdę buduje się świadomość o konieczności służby pani w wojsku, a więc władze państwowe i dowódcy zdają sobie z tego sprawę i stwarzają odpowiednie warunki. Następna sprawa, jeżeli mówimy o tym, o WOT-cie, pan mówił, że uzbrojenie jest dowożone w kontenerach i tak dalej, i tak dalej. Proszę pana, nie ma, panie Krzysztofie, chyba tak się pan nazywa, nie ma jeszcze decyzji ostatecznej, dlatego że w tej chwili się tworzą koncepcje, na pewno o tych koncepcjach będzie szerzej mówił pan profesor i te problemy, wiele problemów będzie rozwiązanych. Sprawa następna, służba w granicach 8 do 16, to jest tak czas przyjęty, oczywiście jest to skutek pewnych decyzji w latach poprzednich podjętych, które no, nie pomagają dowódcom w szkoleniu, tylko tutaj jedna sprawa jest taka, że jeżeli szkolenie poligonowe, a nawet na przykoszarowych placach ćwiczeń w okresie popołudniowym, nocnym, żołnierze mają obowiązek odbywania szkolenia. Zwroty są, zwraca się żołnierzom za czas pracy w niedzielę i w soboty, no i też za ten dodatkowy czas powinno być zwracany. Natomiast tutaj w jednostkach liniowych dowódcy i żołnierze służący w tych jednostkach troszeczkę podchodzą, jakby powiedzieć, sposób taki wyrozumiały, co nie ulega wątpliwości, że to powinno być zmienione, ten system, dlatego że my powinniśmy służyć, a nie pracować. A służba to jest właśnie nasz wysiłek w czasie szkolenia przez 20 i dyspozycyjność przez 24 godziny. Tutaj nie ulega to wątpliwości. Jak rozumiem, pan jest starym, doświadczonym żołnierzem i doskonale pan rozumie poczucie dyspozycyjności. Co to jest dyspozycyjność? Jaki obowiązek na każdego z nas żołnierza spada? Natomiast co do ostatniego pytania, pan wybaczy, że to jest temat już przerastający możliwości wojskowego, ażeby komentować i to są relacje między naszymi władzami politycznymi. Na pewno dojdą do jakichś porozumień tak, że będzie dobrze dla Sił Zbrojnych, dla bezpieczeństwa państwa. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, halo.
Tak, cześć, proszę do audycji.
Prosimy bardzo.
Ach, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł z okolic Torunia. Serdecznie pozdrawiam gości, ojca prowadzącego oraz wszystkich słuchaczy. Chciałbym się podzielić moimi refleksjami. Obrana terytorialna teraz się rozwija, to bardzo dobrze. Wojska liczby do 125 tysięcy w sumie, takiej do 150 tysięcy, następnie do 200 tysięcy, ale uważam, że tak dobrze by było, bo gdyby jeszcze inny jakiś istniał jeszcze obowiązek powszechny jakiejś służby wojskowej, może tak dla mężczyzn, jakieś przeszkolenia, tak jak przynajmniej 3-miesięczne, żeby inni obywatele też potrafili się posługiwać bronią w wypadku wojny, żeby oni mogli uczestniczyć też w działaniach zbrojnych, a nie tylko, może powiedzieć, obserwować sytuację, bo wtedy przeciwnik mógłby wtedy zauważyć, że nie warto z Polską prowadzić wojny, gdyż taka wojna się jest niepłacalna, ale gdyby nawet się udało jakoś pokonać Polskę, to i tak się nie da się utrzymać w takim państwie, w którym działania powstańcze partyzanckie są kontynuowane non-stop. I zauważmy, że tak dawniej służba była powszechna, to teraz też jakieś pewne powinno być chociaż szkolenia jakieś 3-miesięczne dla młodzieży przygotowane, które by już obronność państwa znacznie wzmocniły. Inne to również dodać można, że Gości mówią o patriotyzmie, się cieszę, że patriotyzm jest, się rozwija, ale tutaj słyszałem nawet się tak u osób dorosłych, dojrzałych, tak słyszałem sondaż tak niepokojący tam kilka miesięcy temu, że 30% obywateli byłoby gotowe stanąć z bronią w ręku, jeżeli by wybuchła wojna, to by takie coś, takiego niepokoju trzeba pracować nad mentalnością, nad patriotyzmem, nad odpowiedzialnością obywateli cały czas. I tutaj jakieś kolejne może to jedna brygada NATO, to jest dobrze, że jest brygada, ale to moim zdaniem należałoby jeszcze rozmawiać z Zachodem, z Stanem Zjednoczonym, może nie tylko z innymi, może żeby tutaj przysłać kolejne brygady, może nawet jakaś by dywizja byłaby dobra, jeżeli by była zwłaszcza przy takich granicy, gdzie jest, przy obszarze, gdzie jest największe zagrożenie atakiem, wtedy mogłoby ostraszyć przeciwnika, mimo że to potencjalny przeciwnik się zbroi jeszcze bardziej wtedy, odpowiada na coś takiego. To może na własnym uzbrojeniu niestety trochę w Polsce jest przeznaczane pieniędzy, było zbyt mało i tam są zaległości zbyt duże. Należałoby jakoś nadrabiać te zaległości, nie tylko liczyć na uzbrojenie cudze, ale produkować jakieś już modele, jakieś prototypy i przeznaczyć na to pieniądze, żeby być niezależnym i mieć własną amunicję i własne uzbrojenie bardziej niż liczyć na kogoś, ale to jest trudne. Pieniądze wymaga dużo pracy i nakładów. Może na tym skończę serdecznie. Pozdrawiam z Panem Bogiem.
Dziękuję Panie Pawle. Pozdrawiamy z Panem Bogiem.
Panie Pawle, jeżeli chodzi o to, czym się zajmujemy i jakie są wyniki strategicznego przeglądu obronnego, no to prawdę mówiąc, możemy powiedzieć, że trafia pan w dziesiątkę, ponieważ zwiększenie liczebności armii, oczywiście stopniowe, dochodząc do tych 200 tysięcy, na pewno będzie wymagało zwiększenia i udrożnienia systemu szkolenia wojskowego i my mamy wypracowane propozycje. Nie możemy jeszcze mówić o ich szczegółach, ale one zakładają kilka ścieżek dojścia do czy wejścia w karierę wojskową, jak również przejścia szkolenia wojskowego, nie tylko poprzez Wojsko Obrony Terytorialnej, ale poprzez szkoły, klasy o profilu wojskowym, szkolenie w okresie studiów, czy też nawet bardziej powszechne szkolenie wojskowe, ale żeby mówić o tym, o szczegółach tych rozwiązań, to jeszcze wolelibyśmy tego nie robić w tym momencie. Natomiast jeżeli mówił pan o produkcji tych elementów, takich jak amunicja czy wybrane typy uzbrojenia, to zdecydowanie jak najbardziej tak. Tutaj nawet w rekomendacjach jest tak, że takie obszary kluczowe dla bezpieczeństwa państwa to są właśnie elementy takie jak chociażby utrzymanie zdolności i niezależności w zakresie do produkcji amunicji szeroko rozumianej, od amunicji strzeleckiej do amunicji artyleryjskiej czy też właśnie czołgowej.
Dobry wieczór panu. Pan poruszył bardzo ważną kwestię, mianowicie wyniki badań wśród społeczeństwa naszym dotyczącym chęci obrony terytorium państwa polskiego. Na pewno to jest niepokojące, ale też miejmy nadzieję, że w związku z tym, że mamy pewne cechy w naszych charakterach, gdzie w czasie zagrożeń potrafimy się jednoczyć i często nawet w historii byliśmy świadkami takich oto wydarzeń, że ktoś był obojętny wobec pewnych zdarzeń historycznych czy nawet zagrożeń w czasie pokoju, ale kiedy to nastąpiło zagrożenie realne i to prezentowane w literaturze polskiej, w filmach, pan na pewno czyta literaturę i filmy ogląda, gdzie z takich obojętnych ludzi stają się często bohaterami, często oddając życie, oddawali życie za nasz kraj. Ja sądzę, że w każdym z nas, Polaku, bez względu na wiek, pochodzenie i jakby stosunek do pewnych spraw ideologicznych w naszym państwie, na pewno jest większość Polaków, nie 30%, a znaczna większość, większa część Polaków naszej społeczności, że gotowa jest poświęcić się dla dobra ojczyzny w jej obronie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam z Białegostoku Elżbieta, ojca i gości.
Witam, pani Elżbieto.
Studio. Ja właśnie chciałabym pogratulować panom to, że doskonale obronił pan godność kobiety, panie generale. Niedawno powiedziałam, że orłów nie widzę, a jednak orły są i słyszę. I tutaj właśnie chciałabym oddać hołd kobietom właśnie, ponieważ kobiety to rodzą, najpierw są żonami, a później wychowują. I tu życzyłabym, aby ojciec puścił panom i wszystkim Alicji Majewskiej piosenkę. Męska rzecz być daleko, a kobiecia wiernie czekać. Dziękuję za wspaniały wieczór.
Dziękuję, pani Elżbieto.
My również dziękujemy za tą wypowiedź. Wcześniej też była wypowiedź, która wątpiła jakby w przydatność czy sens służby kobiet w strukturach sił zbrojnych. No, wszyscy w tym studiu nie jesteśmy na tym świecie od wczoraj. Doskonale wiemy, że kobiety potrafią być silne i silniejsze zarówno w tym wymiarze psychicznym, jak i fizycznym od bardzo wielu mężczyzn. Pan generał podawał przykłady z autopsji, tak, dotyczącej służby wojskowej kobiet. Wiadomo, że one się sprawdzają. Oczywiście są jakieś przypadki, gdzie te doświadczenia związane ze służbą kobiet może nie są pozytywne, ale można wskazać wiele takich przykładów, gdzie mężczyźni również w służbie wojskowej czy w innym rodzaju służby się nie sprawdzają, więc po prostu dajmy szansę kobietom, które tego pragną.
Panie Elżbieto, cóż mogę dodać? Cieszę się, że pani również jako pani ze środowiska cywilnego, mimo często głosów negatywnych, popiera służbę pań w wojsku i cieszę się z takiego poparcia. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Proszę bardzo, radio. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Dobry wieczór, czy można wziąć udział w dyskusji?
Dobry wieczór, tak, prosimy bardzo.
Halo?
Prosimy, proszę się przedstawić, tylko trzeba radio wyciszyć, bo nam przeszkadza radio.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Tomasz z Dolnego Śląska.
Witamy, panie Tomaszu, i słuchamy już.
Witam bardzo serdecznie słuchaczy Radio Maria. Witam pana generała i pana profesora. Bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić. Ponieważ rozmawiamy o zmianach w wojsku, chciałbym też się podzielić z perspektywy, jak ja widzę zmiany w wojsku, ponieważ jestem w dalszym ciągu w służbie czynnej już od 92 roku, jako żołnierz zawodowy. Mówi się ostatnio wiele o Wojskach Obrony Terytorialnej. No ja miałem okazję służyć już w takiej brygadzie OT. To było, nie pamiętam dokładnie w jakich latach, ale gdzieś koło 2000 roku. I muszę przyznać, że wtedy jakby ten pomysł, no może pomysł był dobry, tak jak i teraz jest bardzo dobry pomysł na ten rodzaj sił zbrojnych. Ale wtedy z tego, co ja obserwowałem, to no były takie jakby niedograne sprawy. Tak jakby w którymś momencie ktoś zapomniał o tych wojskach obrony terytorialnej. W jednostkach bardzo, jednostki były jakby niedofinansowane. Brakowało podstawowych rzeczy, takich jak mundurów, amunicji, pozoracji do szkolenia. Nowy sprzęt nie napływał. I tutaj tak jak moi koledzy, żołnierze często mówili, że staliśmy się jakby jednostką czy żołnierzami trzeciej kategorii. Już nawet ograniczyło z takim jakby lekkim wstydem, że ja służę w obronie terytorialnej, a nie w normalnych jednostkach operacyjnych. Dzisiaj, bo mówimy o zmianach, no trzeba sobie prawdę powiedzieć, że podejście do obrony terytorialnej stało się bardziej takie, no bardzo profesjonalne. Tu trzeba naprawdę uchylić czoła przed całym dowództwem i tutaj panem ministrem Antonim Macierewiczem. Z tym, że panie generale, no trzeba też powiedzieć, że czasem my w jednostkach operacyjnych teraz się też jakby obawiamy, żeby z drugiej strony nie zrobił się taki rozdźwięk, bo jak najbardziej rozumiemy to, że nowy sprzęt napływa do jednostek obrony terytorialnej, bo jeżeli się po prostu coś tworzy od podstaw, no to wiadomo, że jednak większe środki muszą iść w tym kierunku. Ale na przykład, tak jak mówiłem, obawiamy się czasem takiego rozdźwięku, ponieważ no niestety, dzisiaj już są takie sytuacje, że na przykład spotykamy żołnierzy, którzy służą już w jednostkach obrony terytorialnej. Oni chodzą w najnowszych wzorach mundurów na przykład, a u nas już w jednostkach operacyjnych już zaczynają się takie sytuacje, że my dostajemy jakieś zamienniki albo niektórych rzeczy, na przykład jeśli chodzi o mundurowanie, brakuje. Ufam, że to wszystko jest pod kontrolą, ale tylko tak zaznaczam i tak jakby proszę, żebyśmy nie zostali po prostu w którymś momencie jakby krok w tył, bo pomysł i podejście obrony terytorialnej jak najbardziej, jak nawet rozmawiamy wśród kolegów, nie jest jakoś negowany. Jest to bardzo dobry pomysł. Bardzo sprawnie to idzie i dość szybko, także tutaj naprawdę jest porządna praca. Chciałbym jeszcze poruszyć sprawę, ponieważ pojawił się wątek patriotyzmu. Teraz będę mówił już o przyjemnych rzeczach.
Panie Tomaszu, ale przepraszam, bardzo krótko bym prosił, dobrze? Bo czas naszej audycji dobiega końca. Ważny temat, ale tak, króciutko, dobra?
Dwie krótkie sprawy. Pierwsza rzecz. Pojawił się wątek patriotyzmu. Naprawdę, odkąd zmienił się rząd, widać, że patriotyzm wraca do jednostek wojskowych bardzo mocno. To jest naciskane, ale przede wszystkim wystąpienia, czy posłów zaproszonych na różne uroczystości, czy oficerów już są bardziej takie, że tak powiem, prawdziwe z serca. To jest naprawdę dla nas, żołnierzy na niższych szczeblach, bardzo, bardzo ważne. I przede wszystkim podkreśla się wartość żołnierza. Jesteście dla nas ważni, dla nas jako ludzie, którzy kierują rzeczą Rzeczypospolitą. I teraz na koniec już podam konkretny przykład. Kiedyś do mnie osobiście były skierowane słowa, ja to słyszałem, kiedy mi mówiono tak, dawno temu, w latach 90. Jesteś żołnierzem, twoje prywatne sprawy rodzinne nie interesują. Pierwsze jest dla ciebie wojsko, służba w wojsku. Dzisiaj byłem kilka dni temu na pewnym spotkaniu, gdzie zabierał głos pan generał z ramienia szefa sztabu generalnego. To było przy okazji spotkania żołnierzy, którzy się przygotowują do służby w strukturach międzynarodowych poza granicami państwa, i powiedział tak: panowie, szanowni żołnierze, nie wahajcie się ze sobą zabierać rodziny, dlatego że my jako Rzeczpospolita, jako dowództwo, zapewnimy wam i waszym rodzinom wszystko, abyście się tam czuli bezpiecznie i dobrze ze swoimi rodzinami. Rodzina powinna wspierać żołnierza, powinna uczestniczyć w uroczystościach, powinniście być razem i proszę się nie wahać, bo państwo wszystko zapewni. Jest niesamowita różnica. Naprawdę czułem się jak żołnierz Rzeczypospolitej, dumny i pełen takiego uniesienia, że jestem żołnierzem zawodowym i czasem sobie pomyślałem, aż żal będzie odejść, bo jednak już mi lata lecą, a jeszcze jest tak dużo fajnych zmian, że warto by było służyć. Bardzo dziękuję za to, że i pan generał, pan profesor zechcieli uczestniczyć w Radio Maryja i dziękuję i pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękujemy panie Tomaszu i oddajemy głos gościom.
Tomaszu, żołnierskie pozdrowienia. Jak rozumiem, jest pan żołnierzem służby stałej i cieszę się, że pan zabiera tutaj głos i udziela wsparcia nam wojskowym, czy w sztabach, jak również władzom politycznym. strategiczny w konieczności tworzenia obrony terytorialnej. No cóż, ja tylko mogę ubolewać, a o tym dzisiaj mówiłem, że tak trochę po macoszemu przed laty traktowano obronę terytorialną, która z mozolnie była tworzona w latach 90., a później lekko ręką została rozwiązana gdzieś tak na początku w okresie 2008-2009 roku. Ale to też było skutkiem, tak już dzisiaj mówiłem o tym, ówczesnej polityki władz polskich i tutaj, które opierały się na, jakby powiedzieć, opiniach z Zachodu, że o to nic w Polsce nie zagraża, jak również całej wspólnocie europejskiej, Unii Europejskiej i NATO. W związku z tym budujmy zdolności ekspedycyjne i tak się w Polsce stało. A przecież wiadomo, że obrona terytorialna nie będzie w stanie się przygotować w tamtych latach przynajmniej do zadań ekspedycyjnych, na przykład w Afganistanie. No i później tak się stało, że brakowało wszystkiego dla Wojsk Obrony Terytorialnej i ostatecznie zostały rozwiązane. Na szczęście zmiana w polityce bezpieczeństwa w naszym państwie nastąpiła, ale też i wydarzenia na Ukrainie, o którym dzisiaj mówiliśmy i się mówi od kilku lat, zmieniły punkt widzenia władz politycznych, szczególnie aktualnych naszych władz, które widzą te zagrożenia i potrzebę budowania zdolności obronnych w państwa polskiego z udziałem obrony terytorialnej. I to cieszy, że tutaj wy, żołnierze z linii, z wojsk operacyjnych, udzielacie takie poparcia. Niepokoi nas takie głosy, o którym pan mówił w tej chwili, że jakoby następuje podział znowu w wojskach na tych lepszych i gorszych i pozbawianie jakby wojsk operacyjnych funduszy, środków materiałowych kosztem was na poczet wojsk terytorialnej. Trochę to jakaś jest działalność szkodliwa, mi się wydaje. Co prawda to powtarzają też eksperci od spraw obronnych. Nie można jeszcze mówić w pewnym zakresie o tym, że tak się dzieje, dlatego że wojska obrony terytorialnej dopiero powstają. One się otworzą, nawet koncepcje są opracowane, o których dzisiaj żeśmy mówili. I na pewno strategiczny przegląd obronny nie dzieli sił zbrojnych, konwentu lądowego, polskich sił zbrojnych na te gorsze wojska i lepsze. W planach i rekomendacjach strategicznego przeglądu obronnego mówi się i nie ma tam jakiekolwiek zdań o tych różnicach, tylko brzmi jedno zdanie. Siły zbrojne muszą zapewnić obronę, muszą się składać z tych komponentów dobrze wyposażonych w tym wypadku i wojsk lądowych i tak dalej, i tak dalej. I na koniec jeszcze tak krótko chcę podkreślić to, co pan mówił też o tym patriotyzmie i wyrazić ubolewanie z powodu traktowania żołnierzy przez niektórych dowódców, czy to w latach poprzednich, a być może to się jeszcze obecnie dzieje, że ty masz przede wszystkim jako żołnierz służyć, a dopiero gdzieś tam na końcu myśleć o rodzinie. Słyszał na pewno pan dzisiaj nasze wypowiedzi tutaj i też uczestników audycji, słuchaczy audycji, którzy, jak rozumiem, popierają to podejście, że żołnierz jest wtedy silny i gotowy do poświęceń, kiedy ma zapewnione ciepło ogniska rodzinnego. Ja tak w tej chwili wspomnienie przyszło do mnie, kiedy byłem dowódcą w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej, bo w 1998 roku objąłem tę brygadę jako najgorszą w Wojsku Polskim, gdzie się naprawdę dużo złych rzeczy działo przede mną i w okresie moim, bo tutaj był taki stan, że wielu tym, nawet i moim podwładnym, a też i przełożeni nie pomagali, nie podobały się pewne próby, jakie podejmowałem w zakresie poprawy sytuacji. Ja to nazywam, dowódcy nazywali, byłem bity strasznie przez przełożonych. I proszę mi wierzyć, kiedy już miałem wszystkiego dość, wracałem do domu, to moja małżonka i moje dzieci były takim pocieszeniem, że no nie wszystko jest stracone, bo jeszcze mam dokąd wrócić. I na drugi dzień po takim spotkaniu, żono po rozmowie, nawet widziała, że jestem zbity, co mówi, dostało ci się, Bogdan. No dostało mi się, no ale daj sobie spokój, mówi, życie idzie naprzód, mówi, odpocznij. Nieraz wypiliśmy lampkę wina, we dwoje porozmawialiśmy. O, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że żołnierz poza służbą musi być wspierany przez swoją rodzinę. Rodzina musi czuć obowiązek ojca, męża, co on wykonuje dla kraju i musi go wspierać. Jeżeli dowódcy tego by nie doceniali, tego wysiłku rodziny wspierającego nie tylko dowódcę, ale każdego żołnierza, to po prostu gdzieś nastąpiła jakaś pomyłka i prawdopodobnie nie, tacy ludzie nie powinni być na stanowiskach dowódczych. Dziękuję bardzo.
Wojska Obrony Terytorialnej, podobnie jak wcześniej wojska specjalne, zostały zbudowane jako nowy rodzaj wojsk, czy można by dyskutować, tak, różne są głosy na ten temat, czy nowy rodzaj sił zbrojnych, z własnym dowództwem. I to pozwoliło na wprowadzenie nowych, skutecznych rozwiązań, bez obciążenia takim bagażem całych negatywnych doświadczeń, które gdzieś tam się w siłach zbrojnych zgromadziły. Więc jeżeli wcześniej Wojska Obrony Terytorialnej były budowane bez, powiedzmy sobie, no, oszałamiającego sukcesu w latach 90., przy tych wszystkich negatywnych elementach, o których pan mówił, i przy i z takim finałem, że zostały rozwiązane, skoro tamto podejście się nie sprawdziło, no to nie ma co drugi raz próbować w ten sam sposób. Zostało to przygotowane i dalej jest budowane w nowy sposób i to tylko powinien być impuls dla reszty sił zbrojnych, że jeżeli coś jest pozytywne i sprawdza się w Wojskach Obrony Terytorialnej, to dlaczego tego nie wykorzystać w innych rodzajach sił zbrojnych? Dziękuję bardzo.
Ja bardzo dziękuję. 23:30 kończą się nasze rozmowy niedokończone, dlatego bardzo gorąco dziękuję naszym gościom. Przypomnę, generał broni Bogusław Samol, a także pan profesor doktor habilitowany Hubert Królikowski. Rozmawialiśmy dzisiaj na temat zmian w polskiej armii. Panowie, czy słowo pozdrowień na koniec dla najbliższych?
No, jeśli można, oczywiście przede wszystkim chciałbym podziękować ojcu Rydzykowi, dyrektorowi, jak również ojcu prowadzącym audycję telewizyjną i radiową, za możliwość podzielenia się naszymi spostrzeżeniami, informacjami z widzami i słuchaczami naszego społeczeństwa, dlatego że ważne jest, aby rozmawiać o sprawach obronnych, o sprawach bezpieczeństwa Polski, nie tylko w gronie generałów czy polityków, ale również z naszymi rodakami. I dzisiejsze głosy, które usłyszeliśmy, napawają mnie optymizmem, że nasi rodacy widzą wielki wysiłek państwa polskiego w budowanie bezpiecznej Polski, widzą wysiłek na rzecz budowania nowych zdolności operacyjnych, a w tym wypadku zdolności obrony terytorialnej, widzą konieczność, więc niekiedy może nawet i wyrzeczeń na korzyść budowania silnych sił zbrojnych zdolnych do obrony kraju. I kończąc, jeszcze raz nawiązując do pana Michała ze Słubic, mojego kolegi, i co prawda to już tyle lat, żeśmy się razem nie widzieli, jeszcze raz pragnąłbym pozdrowić wszystkich słuchaczy w Polsce, ale ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich moich podwarnych żołnierzy służby zasadniczej ówczesnego okresu lat 80. i 90., kiedy już byłem dowódcą w nowych warunkowaniach politycznych. Chciałbym im podziękować za wielki trud szkoleniowy dla dobra Rzeczypospolitej. Trudno, myśmy takiej ojczyźnie służyli, jak ona w tym czasie była, ale myśmy mówili w języku polskim, byliśmy przekonani, że służymy naszej ojczystej ziemi, że służymy naszym obywatelom, Polakom. Myśmy się nie mieszali do polityki dowódcy, nie uprawialiśmy żadnej polityki. I nie chcę się tutaj usprawiedliwiać i za to tym żołnierzom wszystkim, a szczególnie Ślązakom, bo tacy u mnie w pododdziałach czołgów ze Śląska służyli. Byliście wspaniałymi żołnierzami. Dzisiaj jesteście w tym wieku jak ja, pod 60. Za tą służbę wam serdecznie dziękuję. Jak również tym żołnierzom, którzy służyli w Świętoszowie, w Elbląskiej Dywizji, które dowodziłem, jak również w Kleszczecińskim Korpusie i ci, którzy byli ze mną na wojnie. Uważam, że my Polacy mamy wielki dar przygotować się do obrony, wielki dar i posługiwania się bronią, jeżeli zachodzi taka konieczność. Oby nie było takiej potrzeby używania w przyszłości, ale nie możemy zapominać o tym, że na nasze bezpieczeństwo czyha wiele zła, wiele niedogodnień i musimy być przygotowani jako żołnierze do wykonania czy do oddania, poświęcenia własnego życia nawet. Jeszcze raz serdecznie wszystkich pozdrawiam, a tak jak powiedziałem przed chwilą, dziękuję jeszcze raz wszystkim moim oficerom, którzy ze mną współpracowali, chorążym, podoficerom, szeregowym za wspaniałą służbę. Nawet jeżeli miałem twardą rękę w stosunku do wielu was, to chcę was przeprosić, ale to też były takie wymagania służby, bo jako dowódca byłem odpowiedzialny za porządek, dyscyplinę, a przede wszystkim za realizację zadań szkoleniowych, przygotowując się do wojny. Dziękuję bardzo.
Dla mnie również uczestniczenie w tym programie, zarówno w tej części telewizyjno-radiowej, jak i obecnej, jest bardzo dużym, cennym doświadczeniem, także dziękuję za tą możliwość, ale też przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim słuchaczom za zainteresowanie tą problematyką, za głosy w dyskusji, bo to potwierdza, że to, co robimy, jest ważne i i że to ma po prostu sens, więc również zachęcamy do słuchania i wyławiania dalszych informacji o tym, co się dzieje z naszą obronnością, o tym, co będzie dalej z realizacją i wdrażaniem rekomendacji strategicznego przeglądu obronnego. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Oczywiście przyłączamy się do tych podziękowań w kierunku słuchaczy za tą uwagę, za też bardzo cenne głosy w dyskusji. Dziękujemy. Już za kilka chwil zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy na zakończenie dnia.